Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Hera i dzisiaj zabiorę was do świata realizacji własnych pasji, do świata motoryzacji, do świata myślenia o tworzeniu, publikowaniu, cieszenia się słowem oraz relacją z drugim człowiekiem, bo waszym gościem będzie osoba, która dla mnie jest cały czas niedoścignionym wzorem i ideałem takiego fajnego publikowania, pisania i inspirowania. Oczywiście w obszarach motoryzacyjnych. Waszym gościem dzisiaj jest
Anna Nazarowicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Anno. Kim ty jesteś, gdybyś miała przedstawić się słuchaczom?
Chciałam w ogóle powiedzieć, że dokładnie bardzo powiedziałeś o mnie. To było bardzo miłe.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kim ja jestem? Mhm. Na to pytanie jeszcze nie odpowiadałam, ale wydaje mi się, że jestem takim dobrym przykładem, że jeżeli masz jakieś marzenia, to jesteś w stanie je zrealizować. O.
Okay, a jakie ty masz marzenia?
Jak obejrzałam pierwszy raz Automaniaka, nie wiem, czy pamiętasz?
Pamiętam.
Martyna Wojciechowska. I ja zobaczyłam ten program.
Naprawdę?
Tak. I to była taka pierwsza myśl, o, ja bym chciała też w tym miejscu być. Znaczy nie mówię o telewizji, tylko mówię o tym, że te samochody, wiesz, bo ja taka zawsze byłam chłopczyca, jeżeli chodzi o te zainteresowania, no i to wtedy się zaczęło. Takie marzenie zakiełkowało w mojej głowie.
Ale to ty jesteś, że tak powiem, zainspirowana Martyną?
Tym programem, ale okay. tak, no bo wtedy z tego, co, jeżeli mi pamięć nie myli, to nie było innego programu w takiej tematyce prowadzonego przez kobietę. Ona była pierwsza i to było fajne. Ja to zobaczyłam i stwierdziłam, że ale fajnie byłoby być. Ja dzisiaj oczywiście nie uważam, że jestem w tym miejscu, ale w motoryzacji już mogę powiedzieć, że się tak zanurzyłam po uszy.
Okej. Okay. Ale to było przed twoimi studiami, czy po twoich studiach, czy w trakcie twoich studiów?
Ojej, to było grubo przed studiami, to było grubo w ogóle przed...
Nie, żebym chciał ci wiek wypominać,
ale... A tak coś czuję, że...
Nie, bo bardziej mnie interesuje, jakby biorąc pod uwagę koncept, że być w miejscu, gdzie Martyna, co ty studiowałaś?
O, masz. Następne pytanie, proszę.
Bo mnie to ciekawi. Bo ja znam odpowiedź na to pytanie, ale bo mnie to
a znasz.
Mnie ciekawi, no jak ludzie tam trafiają. Co studiowałaś?
Nie wierzę, że się to pojawiło. Dobra. Studiowałam filologię ukraińską na Uniwersytecie Warszawskim.
No.
Przejdźmy dalej.
Nie, bo to mnie ciekawi. W którym momencie uznajesz, że będziesz zajmowała się filologią ukraińską?
Rany, ale to taka długa droga była.
Dawaj, ona jest ciekawa.
Wtedy się toczyła pomarańczowa rewolucja. Pamiętasz?
No.
Wszyscy pamiętamy. No i tak tam było takie bicie piany, że się otworzą te granice, że to jest taki rynek, wiesz, niezagospodarowany, że tam taki dziki zachód, że tam jedyne co to takie, wiesz, jak na westernach, takie krzaki tylko przelatują. No to, że Ukraina to właśnie jest taka pustynia z takimi latającymi krzakami. Tam wszyscy będą chcieli wejść, robić interes, że to będzie taki rynek, który się po prostu na maksa otworzy. I że na zachodzie już jest wszystko, to na tym wschodzie nie ma nic. Tak był wtedy gdzieś tam budowany PR. No i ludzie, którzy będą znali jakby język, będą jakby mieli perspektywy jakiegoś tam rozwoju. No i to tak, o tak, w skrócie.
I? No. I jak ci poszło?
Ale zapytasz się o ocenę na dyplomie.
Nie, jak ci poszło z perspektywy tego, żeby być jakby aktywnie zaangażowana w rozwój Ukrainy?
No słuchaj, zderzenie ze ścianą zaliczyłam mocne, to znaczy nie okazało się bardzo szybko, że to nie wygląda tak, jak było mówione, czyli biznes wcale tam nie będzie tak szedł falowo i nie będzie tam tak wszystko łatwe i możliwe, no bo wiadomo, biurokracja, przepisy, natomiast bardzo fajna przygoda w ogóle to studia, żeby nie było, że to taka wielka moja pomyłka życiowa, ponieważ miałam stypendium naukowe. Na trzecim roku. I z racji tego stypendium zostałam wysłana na wymianę międzynarodową, więc mieszkałam pół roku w Kijowie i to była super fajna przygoda. pół roku w przepięknym mieście.
To prawda.
To jest naprawdę piękne miasto. Z bardzo fajnymi ludźmi, których tam poznałam i z którymi zwiedziłam to miasto. Bardzo fajny pobyt razem z moją mamą. Tata nie mógł dojechać. Bardzo fajnie się bawiłyśmy. Ja tam nie byłam sama, ja tam byłam z trzema moimi takimi najlepszymi koleżankami ze studiów. Fajny czas.
We trzy
fajny.
Koleżanki pojechać do Kijowa na pół roku, to naprawdę można to dobrze wspominać.
Nie, no miałyśmy zajęcia, nie, oczywiście, trzeba było zdawać egzaminy. Słuchaj, to nie było tak, wiesz...
Że trzy miesiące melanżu.
No nie, melanżu. Jaki melanż w ogóle? To była nauka, zwiedzanie, wiesz, próbowanie kuchni. Nie, fajny w ogóle, to był fajny czas.
Okay.
To duża zaleta tych studiów, bo tak masz taki uśmieszek na twarzy, że taka egzotyka, co?
Nie, nie, znaczy, dobra, ja mam wręcz inne pytanie. Czy dzisiaj nie. myślisz o tym, żeby to wykorzystać?
Nie, ja w ogóle bardzo szybko przeszłam na zupełnie inne tory, że tak powiem. Już na piątym roku studiów, jak miałam tam raz tylko w tygodniu zajęcia, to już zaczęłam pracę i to była branża budowlana. To były obiekty wielkopowierzchniowe, skupowanie nieruchomości. Bardzo dużych płaci terenów pod obiekty wielkopowierzchniowe, więc ja bardzo szybko tak zmieniłam w ogóle, wiesz, swoją ścieżkę kariery, jeżeli tak można powiedzieć. Jakby nie kontynuowałam tego, żeby tam iść w coś związanego z tym językiem. Skończyłam studia, napisałam pracę magisterską, skończyłam studia w terminie i cześć. Zamknięty rozdział.
Naprawdę?
Naprawdę.
Ale mówisz do dzisiaj po ukraińsku? Nie będę cię testował, bo ja nie mówię, więc jakby...
My nie mieliśmy rozmawiać o samochodach?
Ale czekaj, bo...
Co ty tak z tym ukraińskim?
Z bardzo prostego powodu, ja. Bo po pierwsze dlatego, że mam przyjemność mieć kilku klientów motoryzacyjnych na Ukrainie.
A, dobra, no to rozmawiajmy dalej.
I jest taka rzecz, którą wszyscy dzisiaj mówimy, nazwijmy to, nie chcę nazywać, no dobra, eksperci w branży, że to my będziemy faktycznie Ukrainę wprowadzali do motoryzacyjnej Europy. Znaczy, że generalnie przez lata się mówiło, że jednakże być może oni będą czerpali know-how z Rosji. Dzisiaj już bardzo dobrze wiemy, że od Rosji oni już nic nie wezmą. Tak? Znaczy jakby ta sytuacja, która dzisiaj się zaogniła już do tego stopnia, że na pewno tych relacji nie będzie. I na pewno jakby źródłem know-how dla Ukrainy, jeśli chodzi o marketing, komunikację, media, będzie Polska. I to jest jakby, wiesz, bez dwóch dniach. Znaczy ja trochę, szczerze mówiąc, myślałem, że powiesz mi, że na przykład jest, nie wiem, blok Panie wiozą panów w wersji ukraińskiej, albo że myślisz o tym, żeby go już tam otwierać.
Teraz
albo...
już zaczynam myśleć, tak. Dziękuję ci za wskazówki. Teraz zaczynam myśleć już rzeczywiście nad wariantem ukraińskojęzycznym, ale tak zupełnie poważnie, dawno nie używam tego języka, bo tak jak mówię, skończyłam studia, poszłam do pracy, tam nie wykorzystywałam tego języka i później też nie. Pewnie chwila jakby by zajęła, żeby go sobie odświeżyć. To nie jest trudny język. Ja cyrylicę pamiętam i dalej potrafię tą cyrylicę czytać. Zresztą co jakiś czas z tą cyrylicą się spotykam. Idziesz do restauracji, są już teraz menu ukraińskie. Wiesz, Ukraińców jest dosyć dużo, przynajmniej w Warszawie, więc w biletomatach już są opcje ukraińskie. Możesz kupić bilet, więc ja tą cyrylicę cały czas gdzieś przed oczami mam, ja ją potrafię czytać. Wiesz, o co chodzi. Więc to nie jest kwestia jakby, żeby tak uczyć się totalnie od podstaw, tylko pewnie by trzeba tam chwilkę porozmawiać i to by wróciło.
Mało tego, jak sobie patrzę teraz, zaczynam przeglądać sobie przez poszczególnych importerów, u których region jest zlokalizowany tutaj, w sensie, że jakby Polacy są również podpięci pod region jakby... albo Ukraina jest podpięta pod ten sam region, co Polska, to pewnie w większości, więc tu jestem w stanie powiedzieć, kto ma budżet jakby również za marketing na Ukrainie, więc to znaczy, absolutnie jakby to jest coś, co będzie się tutaj pewnie działo. No dobra, ale to tylko tak mnie to trochę ten... Dzisiaj zawodowo jesteś kim?
Dzisiaj zawodowo głównie zajmuję się tworzeniem treści. Język polski to jest ogromny zasób słownictwa i zresztą bardzo ciekawego i bardzo urozmaiconego. I ja z tego słownictwa buduję treści i komunikaty. Oczywiście jakby dużo osób postrzega mnie przez pryzmat motoryzacji, ale robię to też dla innych branż.
No dobra. To w takim razie będziemy sobie dzisiaj rozmawiali o tym, jak tworzyć treści, jak tworzyć komunikaty i co najważniejsze, jak również komunikować z perspektywy kobiety motoryzację. Ale zanim do tego przejdziemy, wyjaśnię zasady rządzące tym programem. Łukasz już na przykład pokazuje, że zna te zasady, czyli pisze nam pytanie. Tak, ci z nas, którzy są na żywo, mogą zadawać pytania. W tym celu piszecie pytanie w komentarzu. Ja je wtedy widzę. Zapala się czerwona lampka. Czerwona lampka sygnalizuje nam, że jest pytanie. W związku z czym ja wtedy mogę to pytanie przeczytać naszemu gościowi i Anna naszej gościnie, chyba gościni Ani, krótko mówiąc, i Anna odpowiada na to pytanie. Jeżeli odpowiada dobrze, lampka gaśnie, bo to jest sygnał, że odpowiedź jest prawidłowa i wystarczająca. No dobra. Dwa słowa. Czym jest Panie Wiozą Panów?
Blog.
Jak powstał?
To był pomysł, moja siostra mi do tego zainspirowała. Ja wtedy pisałam teksty na temat samochodów do takiej redakcji motoryzacyjnej.
Czyli byłaś freelancerem piszącym o samochodach?
To było takie zajęcie po godzinach, bo ja wtedy pracowałam i ta redakcja była takim zajęciem dodatkowym. Ja miałam dosyć szczelnie wypełnioną dobę, zresztą cały czas ją mam. Lubię, jak się dzieje dużo. Dużo lubię robić. Mam taki, cały czas taki apetyt, wiesz, na coś nowego. Więc jest tego sporo. I się tym zajmowałam. I robiłam to dla tej redakcji przez 2 lata. Z tego, co dobrze pamiętam. I później jakby przyszedł pomysł na to, że jednak, wiesz, jakby prowadzenie własnego biznesu, jakby to nazwać, czy bloga, czy portalu, ma to do siebie, że prowadzisz to na własnych zasadach. Jakby jeżeli piszesz to dla kogoś, robisz to dla kogoś, to robisz to według czyichś zasad. A jeżeli robisz to dla siebie, to robisz to według swoich. I ja jakby zrobiłam to na zupełnie innych zasadach swoich.
Okej, okay, dobra. Kiedy to było?
Dobrze, z tego co pamiętam, to blog w tym roku skończył 5 lat.
Wow, to dużo.
Tak, to już jest taki...
Taki dojrzały blog, już nie możemy mówić o nim mały, jak się mówi mały blog? Blogik?
Startup.
Startup blogowy. Startup. To już nie jest startup blogowy, to jest poważne, dojrzałe już medium.
Znaczy na pewno jest to taki czas, przez który ja się dużo nauczyłam. To już dzisiaj to, co robię, to jakby już tak robię, już wiem, że chcę to robić w taki sposób, w takim stylu. A jeszcze kilka lat temu, jak przeglądałam te swoje wcześniejsze zdjęcia, swoje wcześniejsze treści, to wiem, gdzie jakby, już widzę, co chciałam poprawić, jakby, że to poprawiło. Wiesz, to w ogóle jak na blogach pochodzisz sobie, cofniesz się ileś lat wstecz w archiwach, to widzisz, zdjęcia były gorszej jakości, treści były trochę inne, ludzie się inaczej ubierali do tych zdjęć, mieli inne fryzury, panowie mieli brody krótsze, dłuższe, wiesz, to się na przestrzeni lat zmienia. No. I to tak u mnie też się zmieniło.
Dobra, okej. Okay. Skąd nazwa Panie Wiozą Panów?
A wiesz co, to była taka zabawa słowem, bo ja tak w ogóle się tym słowem bardzo lubię bawić. Mhm. I to miało być takie trochę na przekór, bo... Na weselach zawsze się mówi. A teraz panie proszą panów. Znasz to?
No.
No właśnie. No i było panie wiozą panów.
A.
Ja nie chciałam, żeby to było takie oczywiste, wiesz, bo bardzo dużo redakcji motoryzacyjnych ma tam turbo, moto. Tam jest tak bardzo mocno zaszyta ta motoryzacja w tej nazwie, a ja chciałam, żeby to było jednak takie trochę nieoczywiste. Wiesz, takie z przymrużeniem oka. Mhm. I wyszło mocno z przymrużeniem oka, bo jakby sytuacje związane z tą nazwą były różne. I były telefony, bo panowie chcieli zamawiać sobie jakiś fajny samochód, jakąś fajną panią.
Naprawdę?
Naprawdę.
Znaczy ludzie, naprawdę chcesz mi powiedzieć, że ludzie wpadają na pomysł, że nazwa jest dosłowna? Czyli o, to jest na pewno agencja, która wynajmuje dziewczyny, które są kierowcami i będą nas woziły.
Tak, tak. Były telefony, że na przykład kiedyś odebrałam telefon drugi dzień świąt, z samego rana. Kurczę, taka byłam zła, jak odebrałam ten telefon, bo to ja chciałam trochę pospać w te święta i zadzwonił facet, zapytał się, czy może zamówić sobie samochód. Więc to było mylone z korporacją, tylko że jakby prowadzoną przez kobiety, to było mylone z firmą, że można sobie wynająć panią razem z tym samochodem jako, znaczy tak mi się wydaje, że jako szofera, bo nam nic innego nie...
Szoferkę.
Tak, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Więc na początku tak, ta nazwa nieoczywista, więc i te sytuacje były takie w miarę zabawne. Teraz już się nie zdarzają.
Okej. Okay. Czy motoryzacja jest kobietą?
Jest. Jestem notorycznie, jestem zaskakiwana tym, po pierwsze, jak dużo kobiety wiedzą o samochodach teraz. I to nie jest tylko kolor lakieru. Znam mnóstwo historii od różnych dealerów, z którymi gdzieś tam rozmawiałam, współpracowałam, się spotykałam, że przychodzą pani, wybierają samochód i to już coraz częściej to one decydują, jaki silnik, jaka skrzynia, jaka moc, co one chcą w tym samochodzie, a czego nie chcą. Więc tak.
Znaczy, ja myślę, że w ogóle dzisiaj jest trudniej być facetem takim jak ja na przykład, który naprawdę ma kompletnie wywalony na wiedzę motoryzacyjną. Mam wiedzę motoryzacyjną sprzedażową, umiem sprzedawać samochody, mam wiedzę motoryzacyjną na poziomie tego, jak pracować z dealerami, na przykład, żeby lepiej zarządzać dealerstwem, to mam, ale na poziomie tego, ile na przykład ma koni mechanicznych mój samochód, to jest moje ulubione pytanie, jak ludzie mi zadają, jak wymieniam auto, na przykład, a ile ma koni mechanicznych? Wtedy mówię,
No ale widzisz, nie musisz, dobra wiadomość jest taka, że kobiety już robią nie się wiem. Tak obcykane w tych samochodach, i że ty już nie musisz tego widzieć.
Naprawdę, to jest strasznie trudne, bo ja mam z tym kłopotę. No dobra, ale mamy pytanie od Łukasza. Łukasz, dziękuję ci bardzo za to pytanie. Pytanie do Ani brzmi. Często w panie wiozą panów, widzę, że testujesz BMW. Czy to osobisty sentyment do marki?
Ha, dobre pytanie. Sentyment do marki mam, prywatny. To się zgadza. Natomiast nie zgodzę się z tym, że jakby jest często, bo od jakiegoś czasu nie było w ogóle BMW. Nie było od zeszłego roku. Aczkolwiek rzeczywiście wcześniej bywało. Tak, mam sentyment osobisty.
No dobra. Powiedziałaś, że prowadzisz bloga na własnych zasadach. Jakie to są zasady?
Takie, że przede wszystkim ta swoboda komunikacji. Ja nadaję trochę takich ludzkich cech tym samochodom, gdzie się porównuję do różnych postaci, ale przede wszystkim, i to są moje zasady, ja nie operuję tymi danymi technicznymi. Ja nie chcę być portalem motoryzacyjnym, nie chcę być takim, uprawiać takiego stricte dziennikarstwa, bo ja chłopakom jakby ogromny szacunek dla nich za to, co robią. I rzeczywiście te portale motoryzacyjne, te czasopisma są przesiąknięte tymi danymi, rozstaw osi, zwis tam z przodu, z tyłu, pojemność bagażnika, to jest oczywiście istotne, chociaż jak ja bym miała teraz kupić samochód i bym się miała zostanie 400 litrów czy 500, ja nawet za bardzo nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Ja po prostu muszę otworzyć klapę, zobaczyć. Duży, no to jak duży, to biorę. Jak za mały, to nie biorę. A ile to jest w cyferkach, to ja już tego dokładnie, wiesz, ja tego nie widzę. I oczywiście są klienci, którzy potrzebują tych danych i czytają te gazety i czytają te portale i potrzebują jakby tych cyferek. Natomiast ja, moje zasady to są takie, że ja się ograniczyłam jedynie do mocy, maksymalnego momentu obrotowego, no bo nie będę ci teraz tłumaczyć, bo pewnie nie wiesz, o co chodzi.
Wiem, to przepraszam. Nawet kiedyś umiałem go wyliczyć, ale jakby dalej jakoś nie robi ona mnie wrażenia.
To jest ważna cyferka.
A dlaczego ona jest ważna?
No dlatego, że naprawdę wejdziemy teraz w technikę.
Wejdziemy, dlatego, żeby na przykład ci ludzie, którzy nas słuchają, mieli świadomość tego, dlaczego ona jest ważna.
Kurczę, ale podobno jest tak, że sporo gron odbiorców lubi pomidorową, nie interesuje ich, jak ona jest robiona. Tak samo jest z samochodami. Ludzie kupują jakby ten wygląd, wykończenie, wrażenie z jazdy. I ich nie interesuje na przykład, co to jest maksymalny moment, dlaczego on jest ważny. No tak krótko, no, on jakby trochę decyduje o tym przyspieszeniu i o tym, jak ten samochód rusza ze światła, dlatego dużo osób wybiera diesla, bo on ma zawsze wyższy ten maksymalny moment, więc ten diesel zawsze tak mamy wrażenie, że on jest taki żwawszy niż ta benzyna. Ale, tylko dokończyć to moje zasady, to jest właśnie, że pojemność silnika, moc, newtonometry i ewentualnie masa, jeżeli ona jest bardzo istotna, to jest przy takich samochodach, których masa robi wrażenie, typu jak był Rolls-Royce Cullinan, no wiesz, 2,5 tony, no. To już jest dużo w samochodzie. Jest bardzo dużo. To wtedy jakby już mówię, że to jest bardzo duża masa.
Dobra, a jak ty w ogóle trafiłaś do motoryzacji?
A to też heca. Wiesz co, długo mi zajęło, żeby wejść.
Ale w którym momencie w ogóle powiedziałaś sobie, ty czekaj, zacznę pisać do tej gazety, albo, no bo tu wiesz, to nie jest tak, że sobie siedzisz, jesteś copywriterem i nagle przychodzą do ciebie, cześć, słuchaj Ania, mamy prośbę, jesteśmy tutaj czasopismem motoryzacyjnym, czy mogłabyś zacząć do nas pisać?
Ten copywriter to się zaczął właśnie trochę później, bo najpierw zaczęła się motoryzacja i pewien taki człowiek z lotniskowej platformy medialnej, z którą współpracowałam, zauważył, że skoro tak dobrze ci idzie na temat tych samochodów, to przecież to napiszesz chyba każdy inny tekst. I tak się zaczęło pisanie tych tekstów dla różnych firm, dla różnych produktów.
Czyli najpierw, ty w ogóle najpierw pisałaś...
No, ale tylko o samochodach.
Dobra, to zacznijmy od tego, że jesteś normalnie sobie...
Anonę zarobić.
Ukrainistką. Jak kończysz filologię rosyjską, to jesteś rusycystką? Jak kończysz germańską,
nie,
to
jesteś... Nie, jesteś filologiem ukraińskim, filologiem rosyjskim.
Nie ma jakiejś takiej skrótowej nazwy?
nie przypominam. Nie chcę walnąć gafy teraz, dobra. Wiesz, to jest na żywo, słuchaj, nie
wezmiemy. Okej, nie, no pewnie. Ludzie mogliby nie wybaczyć, usunęli apkę Facebooka na przykład. Nie, oni tam mówią takie straszne rzeczy.
No właśnie, nie chcemy tego, więc nie ciągnijmy tego tematu. Filolog ukraiński.
Jesteś filologiem ukraińskim. Tak. Wiesz już o tym, że nie będziesz robiła wielkich biznesów na Ukrainie. Nie wiadomo dlaczego, ale nie, wiesz, że tego nie będziesz robiła. To jak to jest, że nagle podejmujesz decyzję, co dalej, no?
Ja zawsze powtarzam, że mam grubą skórę, wiesz, i to chyba jakby to mnie tutaj zaprowadziło. Ja po studiach zaczęłam pracę, tak jak ci wspomniałam, jakby w tych nieruchomościach takich wielkopowierzchniowych, skupowanie gruntów i tam, jak panowie zobaczyli, że tak mam takie straszne sanie na tę motoryzację, tak można powiedzieć, to mi wrzucili samochody, słuchaj, firmowe pod opiekę.
Naprawdę? Byłaś fleet managerem?
No tak, fleet managerem, wiesz, no... Flota to, nie wiem, zaczyna się chyba od tam kilkudziesięciu pojazdów. Tych samochodów było tam znacznie, znacznie mniej, bo to była bardzo mała firma, ale tam trzeba było pilnować opon, przeglądów. Jak była jakaś usterka, zgłosić, pojechać do serwisu blacharskiego. Też to były niezłe numery, jak jeździłam z tymi samochodami. No i wrzucili to na mnie. I tak się zaczęła, taki bliski kontakt z tymi samochodami, to się zaczął wtedy po studiach. Ja później...
No dobra, ale dlaczego ciebie ciągnęło do tych samochodów?
Ja nie wiem, to jest takie, mogę ci nawet... Znaczy nie będzie to...
To nie jest jakoś tak spektakularne, że nie, na przykład tata, nie wiem, zamiast kupić wózek, wsadził cię, nie wiem, w samochód albo...
Nie będę opowiadać takich tekstów, bo to wszyscy jakby słyszę, że jakby przygoda z samochodami zaczęła się od tego, że ojciec wsadził na kolanach za kierownicę. Nie będę ci tego mówić. To było wyssane... z mlekiem matki, to nie będzie jakby przesadą. Pamiętasz Peweksy?
No.
To były czasy straszne, co? Raz do roku dostawałam prezent. Moja siostra zawsze dostawała lalkę Barbie, do dzisiaj to zostało, że ona tam...
Raz w roku dostaje lalkę Barbie?
Nie bawi się z lalkami, ale jakby wiesz, że tam lalki Barbie i meble i ona zajęła się wnętrzami,
okay.
Więc jej to zostało, widzisz? Więc od dziecka, jak się bawisz mebelkami, to jest jakby szansa, że dziecko będzie projektantem, architektem albo
czyli
będzie
robić remonty. Czyli IKEA to wspiera. No. Wszystkie meble i lalki Barbie są, to jest IKEA.
Ja tego nie powiedziałam. No i ona dostawała te meble, a ja dostawałam zawsze klocki Lego, więc to po prostu już tak było chyba od samego początku, gdzieś to było we krwi. Klocki Lego, później od braci ciotecznych dostawałam matchboxy, które ciocia przywoziła z jakichś Niemiec, no bo te zabawki się wtedy przywoziło, zdobywało, wiesz, to był deficytowy towar i no i tak to się zaczęło, no i były te samochody, wiesz,
okay.
Resoraczki, no, zabawy z braćmi ciotecznymi.
Kiedy zrobiłaś prawo jazdy? W sensie ile lat miałaś?
Kurczę, wiesz co, nie powiem ci, że w wieku 18, chyba z tego co pamiętam w wieku 20.
Okej. Okay. Hmm? I dużo jeździłaś?
Czy dużo jeździłam? Jeździłam tak, od samego początku, ponieważ tata zawsze mi powtarzał, zresztą wielkie dzięki tato, za to, że zawsze stawiał, że muszę być bardzo samodzielna, więc i dosyć szybko zaczął mi uczyć. Tam nie było, że boli, siadaliśmy wieczorem w samochód i jeździliśmy po Warszawie. Pokazywał mi, gdzie się zdejmuje klemę z akumulatora, gdzie się płyn do spryskiwaczy. Wiesz, także, żebym nie była taką typową blondynką, że gdzieś rozkraczę na drodze, to nie będę potrafiła sobie dolać płynu do spryskiwaczy. Albo jak mi się komputer zawiesi, to nie będę wiedziała, co zrobić. To trzeba będzie zdjąć klemę, wiesz, zresetować komputer, zawrócić z powrotem. Żeby zdjąć klemę, to trzeba odpowiedni kluczyk mieć, odkręcić śrubkę. Mi dał ten kluczyk, dał mi jakiś tam śrubokręt i ciśnieniomierz taki przenośny mi wyposażył. Więc ja tak zaczęłam od początku jeździć, bo tata bardzo dbał o to, żebym ja się nie zasiedziała, tylko żeby tak to poszło. Nie?
Naprawdę?
Tak.
Jak twój tata powiedział, chodź córko, żebyś, jak ci się zawiesi komputer,
tak,
to nie powiedziałaś, tu masz numer telefonu, dzwonisz do serwisu i oni sobie drą z ciebie łacha, bo na pewno się śmieją, że nie wiesz, co zrobić, tylko masz
nie, i to jest bardzo ważne w ogóle, właśnie widzisz, takie jest powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo w ogóle istotne, bo ja dzisiaj jakby dzięki niemu, ja nie powiem, jak koła nie zmienię, tak? Ja nie ale, mówię, że ja zrobię wszystko sama przy
samochodzie. Ale zatrzymasz faceta i powiesz, zmień koło, ja ci powiem, jak. Czyli ja umiem, nie mam siły, ale proszę bardzo, zmień.
Miałam kiedyś taką sytuację na stacji benzynowej. Zeszło mi ciśnienie. To było jakieś, nie pamiętam, co to był za samochód. Zeszło ciśnienie z opony. No i podjeżdżam. Kurczę, ewidentnie jest za mało. Byłam świeżo po manikiurze, paznokcie zrobione. Miałam jakąś imprezę mieć wieczorem. I zajeżdżają chłopaki do sąsiedniego stoiska. Jakiś taki bus wyładowany facetami, jakiś sprzęt snowboardowy, coś tam, jakaś hurtownia. No ja podchodzę do gościa, ja mówię tak najładniej, jak tylko można. Ja mówię, czy pan mi mógłby zmierzyć ciśnienie? A ja mówię, ja potrafię to zrobić. ale brudne to jest, ja tutaj się wystroiłam. A on mi mówi, no i co? Macie te swoje równe uprawnienia. Mówi, o nie, proszę mi tak teraz. No i sprawdził mi to ciśnienie. Ale tata mi tego uczył, żeby właśnie jak nie będzie tego faceta gdzieś obok, to żebym potrafiła to zrobić. To jest super. Ja w ogóle uważam, panowie, uczyć swoje córki takich rzeczy od początku.
A to piękne.
Tak, tata bardzo jakby tutaj zadbał o to i...
No dobra, czyli 20 lat jeździsz samochodem, umiesz o niego zadbać, wiesz, że...
No nie, no 20 lat nie jeżdżę tym.
Nie, no, jak masz 20 lat, znaczy jak masz 20 lat, dobra. To jedziesz samochodem, umiesz tutaj, jak się komputer zawiesi, zdjąć klemy, wszystko, tak. Wszystko fajnie.
Tak.
Idziesz, nie wiadomo dlaczego, na filologię ukraińską.
Nie wracajmy do tego.
To jest w ogóle nieistotne kompletnie, ale masz po prostu wielkie marzenia związane z tym, że faktycznie na tej Ukrainie po prostu będziesz stepy akermańskie zdobywać i wszystko będzie w ogóle tam przepiękne. Natomiast... Dostajesz pod opiekę flotę. W firmie niedużej, zajmującej się handlem nieruchomości, wielkimi, jest super fajnie. No i co dalej? No i w którym momencie nagle mówisz, no dobra, to ja może zacznę pisać?
I później jakby zaczęła się współpraca z moją siostrą. Ja wtedy jakby robiąc ją jakieś tam jej tematy, stwierdziłam, że dobra, to ja teraz... biorę się za to i ja chcę jakby wejść do tej motoryzacji. No i się okazuje, że to jest taki hermetyczny świat.
Bardzo.
I dużo osób bardzo chce wejść do tego świata motoryzacji. Jest więcej chętnych do wejścia do tego świata, niż jest miejsc dla tych ludzi. Wiesz, o co chodzi? Więc nie było łatwo. Ja nie miałam żadnego doświadczenia redakcyjnego. Nie byłam po jakiejś polonistyce. No nic nie wskazywało na to, że ja potrafię pisać, wiesz o co chodzi. Ja w ogóle
po ukraińsku, tak.
Nie, nic w ogóle nie zdradzało, że ze mnie może być jakiś pożytek. No ja jakby długo próbowałam się dostać do różnych redakcji, aż w końcu jedna dała mi szansę, uchyliła drzwi. Ja na początku robiłam takie, wiesz, małe rzeczy, jakieś tam posty do sociali, jakieś pisałam, jakieś memy robiłam, wiesz.
Bo horoskopy motoryzacyjne.
Tak, pisałam horoskopy motoryzacyjne. Ja miałam taki program, nauczyłam się, byłam samoukiem, program do obróbki graficznej, taki prosty, wiesz, brałam zdjęcie, potrafiłam je trochę obrobić, jakiś napis potrafiłam wrzucić, przyciąć to, kolory zrobić, więc tłukłam to, słuchaj, tej redakcji. I małymi kroczkami najpierw wysłano mi na prezentację samochodu. Pojechałam, miałam zrobić z tego tekst, napisałam ten tekst, on był taki dosyć suchy i taki jałowy i wtedy mi powiedziano, że dostałam samochód do testu. Pamiętam, jaki to był samochód do dzisiaj.
Jaki?
Takich rzeczy się nie zapomina, wiesz, pierwszy samochód i w ogóle.
Fiat Multipla.
Pojechałaś na
premierę Fiata Multipli.
Ale to było grube, bo to trzeba było mi zaufać, no bo teraz uwaga, mam ludzi, którzy odrobinę, chociaż wiedzą o motoryzacji, się orientują, to będą wiedzieć, dlaczego to było godne zaufania. To była Mazda MX-5. Czyli to było małe, lekkie, dwuosobowe auto z napędem na tył. To trzeba umieć to ogarniać. Znaczy umieć, no to nie jest tak, że jakoś tam sobie z tym zrobisz krzywdę, ale jak zaczniesz się wygłupiać, to może się to źle skończyć. No ja dostałam tylko pytanie, czy ty potrafisz? Jeździłaś samochodem tylno-napędowym. Ja mówię, nie jeździłam? Poradzę sobie. I napisałam ten tekst, dostałam taki przykaz, napisz, to ma być... Zrób coś takiego fajnego, nieszablonowego. Napisz o tym jako taki zabawca. Wiesz, wzięto taką pineskę i przykuto mi w głowie taki balon. Rozumiesz? I ja napisałam wtedy chyba jeden z najlepszych tekstów w moim życiu. I dostałam informację, to jest to. I ty masz tak robić właśnie. Masz taki sposób, masz pisać te teksty. I tak to się zaczęło.
A pamiętasz, co cię zachwyciło w Maździe?
Ja dalej lubię Mazdę.
Nie, w tamtej. Wtedy.
A dlaczego tak się pytasz o tę MX-5?
A nie, tak szczerze.
Jeździsz o MX-5?
Nie.
Bo jeżeli jeździsz, to ja tutaj powiem coś miłego.
Nie, powiedz, że nie, no. Znam kilka osób, które jeżdżą.
Znaczy,
no.
Zachwyciło mnie to, co pewnie zachwyca wiele osób, które zaczynają swoją przygodę z samochodami, a to jest taki samochód, który jest samochodem fajnym, bo tak, cabrio, niski, ciasny, lekki, więc to szybko lata. No to są takie samochody, które cały czas wzbudzają emocje. Dzisiaj, pomimo jakby całej palety samochodów, które mam na swoim koncie, które prowadziłam, to dalej jednak, jak wsiadałabym do takiego dwuosobowego roadstera, to dalej bym miała kupę zabawy.
Nie, no szczególnie, że ten akurat jest bardzo konkretny, że on faktycznie, myślę, że jest jednym z takich samochodów, które się nie starzeją.
Bardzo fajny. Ja później, ileś lat później, już weszła kolejna generacja tej Mazdy, ta, która jest na chwilę obecną, a dostałam kluczyki na... 2 lata temu dostałam na, chyba na tydzień od znajomego i dalej byłam zachwycona tym samochodem. Super sprawa.
No. I piszesz. Piszesz dla czasopisma. Piszesz dla czasopisma wtedy tą sytuację. Oni ci przybijają balonik, mówią, pisz takie lekkie teksty. Pisała się od samego początku pod swoim imieniem, nazwiskiem, czy pod jakimś pseudonimem?
Nie wygłupiałam się.
Tam nie było na przykład? Nie,
spoko mam to nazwisko.
Bardziej myślałem, że na przykład się ukrywałaś pod tym, nie wiem.
Dlaczego miałam się ukrywać?
Andrzej motoryzacyjny, albo wiesz...
Nie miałam takiego pomysłu, w ogóle nie przyszło mi to do głowy, żeby się ukrywać.
Dobra, ale czy zupełnie jak pojawiałaś się wtedy, no też kilka lat temu, na przykład na premierach motoryzacyjnych, jako kobieta pisząca.
Tak.
Nie jest łatwo.
Dlaczego? Czy jest? Ale w czym jest łatwo?
No ze swoimi kolegami, którzy są redaktorami.
Kurczę, to właśnie muszę ci powiedzieć, że super atmosfera. Nigdy, a już na iluś tych różnych imprezach byłam i najczęściej jestem jedyną kobietą. No. Jesteśmy w małych grupach, te prezentacje odbywają się partiami, to są małe grupy, to nigdy nie jest jakaś taka wielka, masowa impreza. Więcej zdradzić nie mogę, bo to kurczę, może jakaś wiedza tajemna, ale jestem jedyną kobietą i panowie zawsze byli dla mnie bardzo grzeczni. Tam nigdy nie było jakiegoś takiego przejawu, wiesz, dyskryminacji. Wnieśli mi torbę, przepuścili w drzwiach, na kolacji przysunęli krzesło do stołu. Wiesz, super. To bardzo, bardzo w ogóle byłam zaskoczona i cały czas jestem.
Okej.
Okay. To bardzo miło panowie się w branży zachowują.
To bardzo miło.
Od samego początku. No teraz to już tam trochę się znamy. Ale jak wchodziłam do tej branży, to... Fakt, że ja też byłam z namaszczenia, wiesz, tytuł, tak nie pojawiłam się znikąd. Tylko oni wiedzieli, mieliśmy plakietki na szyjach, kto jest z jakiej redakcji. Nie wiedzieli, że jestem z redakcji, ale mimo to, mówię, cały czas, zawsze bardzo grzecznie. W ogóle bardzo lubię tych chłopaków.
No, oni ciebie?
No, trzeba się zapytać. Zaproś któregoś. Zapytaj się.
To jest dobry pomysł teraz, jak o tym powiedziałeś.
Ja ci mogę podsunąć kilka takich fajnych nazwisk.
Ja myślę, że znam kilka. Ale
tak?
Tak. Myślę, że tak. Ale okej, to jest w ogóle ciekawy temat. Jakby trochę porozmawiać sobie o faktycznie motoryzacyjnych dziennikarzach, ale to innym razem. Dzisiaj chciałbym porozmawiać.
Muszę ich pochwalić.
Są naprawdę w dechę?
W dechę.
Okej, okay. No tak, dobra. Piszesz z ramienia czasopisma wtedy?
Tak.
I?
Redakcji.
I w którym momencie nagle myślisz sobie, kurczę, nie mogę tak dłużej?
To nie tak, że ja nie mogę dłużej, bo to nie było tam czegoś, że ja nie mogę. Się tam nie dusiłam, to było bardzo dla mnie przyjemne. To tylko w pewnym momencie faktycznie to było, mnie bardzo dociążało, bo ja, tak jak wspominałam ci, pracowałam przez cały tydzień. Ja to robiłam po godzinach, wieczorami. Noce zarwane, słuchaj, bo ja pisałam tam do pierwszej w nocy, rano do pracy. Weekendy zarwane, bo trzeba było robić zdjęcia. Ja byłam strasznie obłożona wtedy czasowo. I to, ten pomysł powstał właśnie dlatego, nie że było mi źle. Ten pomysł rzuciła moja siostra, żebym po prostu zaczęła spełniać się na własnym polu.
Okay.
Żeby spróbować, że to jednak jak już to robię i to umiem, no to żeby zrobić coś samemu.
Okej. Okay. I jak długo ciągnęłaś to równolegle? Czyli prowadziłaś już bloga, ale jeszcze byłaś w redakcji?
Nie ciągnęłam.
W ogóle?
Nie.
Ty tak od razu powiedziałaś, przechodzę?
Tak. Znaczy, to wiesz co,
to mega odważne. To nie jest taki, wiesz, skok, wiesz.
Ach, ty jesteś w ogóle detektyw. To po prostu bym się nie ugryzł. Ja się chciałam tu zasypać, ten wątek przejść trochę dalej. To rozstanie z redakcją było takie nieprzyjemne.
Wyrzucili cię?
Nie wyrzucili mnie, bo nie było z czego wyrzucać, bo to było zajęcie dodatkowe. Tam mam z doskoku, a ty wyrzucili cię. Nie, nikt mnie nie wyrzucił, ale nie chcę jakby poruszać tego publicznie.
Dobra.
Ale... Było jakieś tam nieporozumienie.
To one się zdarzają.
Tak.
Takie nieporozumienia w życiu.
Tak, ja wtedy odeszłam.
I tobie jedno z tych nieporozumień się przytrafiło i odeszłaś.
Dokładnie tak. I lecimy dalej.
No i zaczynasz pisać.
Zaczynam pisać.
I? No wiesz, no, trzeba mieć o czym napisać. Znaczy, jeżeli chcesz prowadzić blog motoryzacyjny, to jest jedno bardzo konkretne wyzwanie. No trzeba pisać o motoryzacji.
Tak.
To nie jest, wiesz, że...
Pytasz się, od czego zaczęłam.
Tak.
pamiętaj, że ja już pracowałam w tej redakcji wcześniej. Ja byłam taką, jakby bardzo zawsze pracowałam jakby na ten swój, na to swoje nazwisko. Ja zawsze jakby ludziom, którzy zaczynają jakieś swoje biznesy, to zawsze to powtarzam, że to trzeba pracować na swoje nazwisko. Ja wtedy zawsze jak brałam samochód do testu, go oddawałam, auto nigdy nie było uszkodzone. Tekst zawsze był napisany na czas. Jak coś napisałam, to od razu wysłałam. Wiesz, odrabiałam pracę domową, tak? No bo to jednak, czy samochód wypadł dobrze, czy wypadł źle, to warto jakby zasygnalizować firmie, że to jest zrobione, poczytajcie. Możemy podyskutować, wiadomo, zawsze na temat tego tekstu, ale ja to zrobiłam. Jak zaczęłam prowadzić tego bloga, to się okazało, że panowie w branży, chociaż jest też sporo kobiet, jeżeli chodzi o motoryzację, ale na początku to były marki, na czele których stali głównie mężczyźni, panowie wyciągnęli rękę. I powiedzieli, słuchaj, ty to dobrze robisz, my ci pomożemy. Ja w ogóle chłopakom jestem strasznie za to wdzięczna do dziś.
Naprawdę?
No tak.
Ale masz na myśli brand managerów, product managerów, managerów marketingów, którzy przyszli i powiedzieli, słuchaj, wiemy, że jesteś niezależna, ale dalej dostaniesz.
Znaczy ja do nich przyszłam, powiedziałam, słuchajcie, panowie, jest taki temat, że nadszedł taki moment, że ja teraz chcę robić to po swojemu, no i pytanie, czy mogę liczyć na wasze wsparcie, czy mi coś podrzucicie, no, żebym miała o czym pisać, bo rzeczywiście jakby ja mnóstwo w ogóle pytań dostaję od czytelników. I jednym z takich pytań, które się notorycznie przewija się, to jest to, od czego zacząć prowadzić tego bloga, skąd brać te samochody. Ludziom się wydaje jakby, znaczy, ja to zawsze mówię, że to nie trzeba pisać od razu o testowych samochodach. Motoryzacja to jest bardzo szerokie spektrum. Możesz pisać o wydarzeniach, o eventach, możesz korzystać z notatek prasowych, tylko jakby inaczej to jakoś ubierać swoje słowa. No jest kilka możliwości, od których możesz zacząć. Jak startujesz kompletnie od zera, bo ja nie startowałam od zera, miałam ze sobą 2 lata pracy dla redakcji internetowej. No i oni mi dali, powiedzieli, kurczę, Ania, no pewnie. Bardzo w ogóle to było miłe. Bardzo, bo myślałam, że będzie gorzej troszeczkę. Bardzo miło. Od razu pozapisywali mi auta, zaczęłam sobie to robić. I tak to poszło.
Okej. Jak radzisz sobie z sytuacji, w której bierzesz auto na testy i no i ono nie jedzie. Znaczy według ciebie wypada słabo.
Wiesz co, na chwilę obecną i bo ja, tak jak ci powiedziałam, nie jestem portalem motoryzacyjnym, więc nie biorę tak naprawdę wszystkiego, co wychodzi na rynek. To jest zadanie dla dziennikarzy, żeby jakby od A do Z testowali wszystkie nowości, które wychodzą. Ja też nie byłabym w stanie, bo tych samochodów wychodzi tak dużo w tylu silnikach, że ja nie jestem w stanie tego obrobić. Więc ja po prostu... pojawiają się te samochody, które ja jakoś tak czuję taką miętę. O, tak żeby ci ładnie powiedzieć. Więc oczywiście, jeżeli są wady, bo to nie jest tak, że one są wszystkie idealne. One zawsze gdzieś mają większą czy mniejszą wadę. W jednych to jest, nie wiem, że skrzynia biegów jest troszeczkę wolniejsza i to jest wtedy wada. W innych jest na przykład tego typu, że nie wiem, plastik gdzieś jest zatwarda. Tak, po prostu nie ma żadnych uwag do tego samochodu. Wady zawsze jakby należy powiedzieć, tylko pytanie, jak to ubierzesz, wiesz, to kwestia wszystko ubrania w słowa, żeby tak to podkreślić, że to jest wada, ale zrobić to jednak tak grzecznie, no. To tak, robię to, zwracam na to uwagę.
Czyli nie kończysz wpisu pod tytułem generalnie fajne auto, ale tak naprawdę to jest rzęch i...
Nie.
Nie kupujcie go nigdy.
Nie, no tak nie napiszę, ale rzeczywiście podkreślam na plus, na minus to, co mi się podobało i to, co mi się nie podobało, aczkolwiek pragnę ci podkreślić, że a pewnie wiesz, bo jesteś użytkownikiem samochodów i dobrze wiesz, jak to wygląda, że ten wyścig, który teraz się odbywa pomiędzy producentami, jest już bardzo wyrównany. Ci projektanci się zaczynają przemieszczać z jednej marki do drugiej, ci inżynierowie. Więc tak naprawdę ten poziom tych samochodów zaczyna być naprawdę wyrównany. Ja ostatnio pisałam w mediach, wrzucałam posty o takim samochodzie jak Kia Stinger GT. Jeszcze do niedawna, wiesz, wszyscy tam, Kia, wiesz, koreański samochód, słuchaj, a to jest samochód, nad którego pracami czuwał inżynier, który przez lata konstruował BMW M. Wiesz, to nie jest... to nie są żarty. Ten samochód jest świetny. Już teraz nie jest to materiał broń Boże sponsorowany, tylko obiektywna ocena. I te samochody naprawdę robią się coraz lepsze. Jak mnie ktoś pyta, czy ja jestem w stanie... pięć samochodów, które jestem w stanie polecić, to ja odpowiadam, że mi łatwiej jest wymienić 5 samochodów, których ja nie chcę polecić, bo tych dobrych się po prostu zrobiło tak dużo.
To prawda.
Trudne zdanie.
Ale jara cię jeszcze dzisiejsza motoryzacja?
strasznie. Wiem, do czego pijesz.
A kierunek, w którym idzie?
Albo nie ma V8, albo nie ma V12, ale to jest nawet, w ogóle ja zawsze jakby, jak rozmawiam z ludźmi i oni tak mi mówią, albo to nie to, co kiedyś, ale nawet jak było kiedyś, to przecież tych V12, to przecież to był margines sprzedaży, to zawsze były drogie samochody, paliwożerne i na ich zakup mogli sobie pozwolić tylko nieliczni. To nie jest tak, że kiedyś jeździły tylko V12, a dzisiaj już ich nie ma. One zawsze były jakąś tam marginalną sprzedażą. A dzisiaj te samochody dalej są. Jest ich oczywiście coraz mniej, ale dalej są. V6, V8. Tylko są to drogie samochody. Są największe silniki, więc dalej stanowią bardzo wąską sprzedaż.
Okej. Okay. Kto cię czyta?
A to ciekawostka jest, słuchaj, bo kierowałam tą komunikację do kobiet, a się okazało, że się rozłożyły proporcje z pół na pół.
Okej.
Okay. Mężczyźni.
Ale wiesz, w jakiej sytuacji w ogóle? Znaczy, jakby co się dzieje po stronie czytelnika, że wchodzi do ciebie?
Jest inaczej.
Ale on jest na, nie wiem, na etapie wyboru samochodu, czy on po prostu jest pasjonatą?
Dostawałam wiadomości od kobiet, że wybierały, że się przymierzają, że czytały tekst na przykład, chociaż teraz jakby zaczynam robić trochę więcej wideo, że te uwagi, które przeczytały, z którymi się zapoznały, były zachęcające. Nawet jedna pani w ogóle kupiła mini, napisała do mnie po moim tekście. Nie wiem, ile jest takich, które się nie podzielą, aczkolwiek piszą też ludzie często na przykład o opinię, co ja sądzę na temat danego samochodu, albo co im podpowiedziała. I tutaj ja tak za bardzo opinii nie chcę wydawać, bo wiesz, to jest jednak odpowiedzialność. Natomiast tak, czyli przychodzą, odpowiadając na twoje pytanie, przychodzą, jak chcą coś kupić.
Okej. Okay.
Albo po prostu zapytać o opinię, co sądzę, nawet jak nie chcą kupić, bo myślą dopiero, ale jeszcze się zastanawiają, czyli dopiero tam zaczyna się ten proces, jeżeli chodzi o zakup, ale jeszcze nie jest zaszedł za daleko. Drudzy przychodzą, jak już ten zakup jest troszeczkę dalej, jakby już ta decyzja została podjęta, a inni przychodzą na rozrywki. Dużo wiadomości dostaję od ludzi, że po prostu czytali, że im się podoba, oglądają zdjęcia, te zdjęcia też są w trochę innym klimacie niż w internecie. Ja jestem na tych zdjęciach. Zawsze.
A dlaczego?
No bo ze zdjęć samych samochodów i to zresztą świetnych technicznie jest bardzo dużo w internecie, bo mamy naprawdę fajnych chłopaków od fotografii teraz, jeżeli chodzi o motoryzację. Jest bardzo dużo fajnych fotek. Bardzo.
Mało, tylko mamy też trochę technologii, która robi zdjęcia 360 i w ogóle to już w ogóle...
No właśnie, tylko... ale chłopaki robią w ruchu, nie w ruchu, no super robią te zdjęcia, więc... No więc ja robię, ja zawsze na nich jestem, ja to podpisuję wszystko swoją twarzą, swoim nazwiskiem, no i jest jakiś inny akcent. Takie rozmaicenie.
Okej. Okay. Powiedziałaś, że robisz wideo.
Zaczynam.
Gdzie chcesz iść? Znaczy, jak widzisz sobie swój program wideo motoryzacji?
Eksperymentuję.
Okej.
Okay. Jeszcze szukam tego stylu cały czas. No, ale mam dopiero początek roku. Liczę, że do końca roku już tak znajdę taki swój złoty środek.
A jakie programy lubisz? Znaczy, jeżeli faktycznie wyłączmy Martynę, natomiast jeżeli byśmy spojrzeli faktycznie jakby, tak, jakby jaki typ programu motoryzacyjnego w ogóle
Jezu,
jest?
Jezu, w ogóle teraz cię zaskoczę. Ja unikam w ogóle tej motoryzacji.
To nie jest tak, że ty po prostu wiesz...
Nie, w ogóle wiesz co, jakby, bo tak ludzie, to jest w ogóle zabawne, ty jesteś z tą kolejną osobą. No, to jest taki klasyczny, jesteś takim klasycznym przypadkiem.
To nie było miło, ale dzięki.
A tylko nie, a nie, żartuję, nie jesteś wyjątkowy,
no,
jesteś
dziękuję,
wyjątkowy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Ludziom się wydaje, że jak ja robię to, co robię, to że ja otwieram oczy, czytam gazetę o samochodach, kładę się spać, zamykam książkę, tam jakiś Top Gear, odpalam YouTube, oglądam tylko motoryzacyjne rzeczy.
I jeszcze
nie,
w tle leci TVN Turbo.
A nie, absolutnie, ja w ogóle nie chcę, staram się nie zamykać wyłącznie w motoryzacji. Ja czytam dużo różnych rzeczy, jeszcze oglądam, nie związanych właśnie z samochodami, właśnie, żeby troszeczkę, wiesz, no, trochę dystans złapać. Wiesz, jak na przykład idę na jakąś imprezę, to jak już ludzie wiedzą, czym się zajmuję, to zaczynają się pytania o samochody. A czym ostatnio jeździłaś? A co byś poleciła? A ja mówię, że come on, nie? To, bo ze mną można pogadać o wielu tematach. To nie jest tylko samochody. Na przykład ostatnio przeczytałam bardzo fajną książkę. O Krzysztofie, tą biografię Krzysztofa Wielickiego. Wiesz, no, alpinista, nie? No. Zdobywca...
I to taki dość ten...
Tak, no taki twardy facet, zdobywca Korony Ziemi. I słuchaj, zachwycona jestem tą lekturą. Nie przywinął się tam ani jeden samochód.
To prawda.
Bardzo dobra książka.
W jego biografii może być mało o samochodach.
Tak, i to była bardzo fajna lektura. Wcześniej czytałam, wcześniej czytałam jeszcze taką książkę psychologiczną o tym, jak być kobietą i nie zwariować. Nie było słowa o samochodach. Więc wiesz, ja chętnie się odklejam od tej tematyki.
Okej. Okay. Ale jak myślisz o sobie, to myślisz o sobie w przyszłości jako o kim?
W przyszłości?
No.
No wiesz, pewnie kiedyś rodzinę założę. O,
nie, a co
matkę się widzę.
Nie, ale zawodowo myślisz o tym,
żeby
być taką faktycznie jakby mocno właśnie związaną z tą motoryzacją?
Bardzo bym chciała.
Okej.
Okay. Nie wybieram się jeszcze nigdzie, więc no. Jeżeli ktoś tutaj jakby...
Czyha na to, żeby zhakować, na przykład panie wiedzą panów, to
nie, no, zhakować.
To nie ja róbcie tego.
Nie, ja dużo rzeczy robię pod własnym nazwiskiem, bo też jakby... Bo nazwiska nikt mi nie zabierze. Mhm. Znaczy chodzi o to, że nie chcę być firmą, chcę być po prostu osobą, rozumiesz? Anną Nazarowicz, a nie firmą. Więc sporo rzeczy na LinkedInie na przykład przecież robię wszystko pod własnym nazwiskiem. Więc mi się tu podoba. Ja to mam to szczęście, że robię to, co kocham. Całe życie chciałam to robić. Nie ukrywam, że ciężką pracą, bo to była ciężka praca. Gdzieś tam udało się do tego środowiska wejść, zrobić fajne rzeczy z fajnymi markami, z fajnymi samochodami. Liczę, że jakby najlepszy cały czas przede mną. Zawsze tak sobie powtarzam. Chociaż po zeszłym roku, który był bardzo przyjemny i naprawdę był bardzo udany, obawiam się, że ta poprzeczka jest zawieszona coraz wyżej. I nie chcę z tego rezygnować. To już się zrobił taki trochę styl życia. Wiesz, o co chodzi? Ja już nawet tego nie robię... Już tego nie robię dla pokaz. Jakby, ja już nie robię tego pod ten internet. Ja często sobie wstaję albo jadę na przykład zobaczyć jakiś fajny samochód, albo ludzie do mnie przyjeżdżają pokazywać mi samochody. Ja nawet tego nie wrzucam. To jest taki już styl życia. No nie wiem, no ludzie nie wiem, na mecze chodzą w weekendy albo no nie wiem, co tam robią jeszcze ludzie. No.
Okej, okay, ale to jest ciekawa rzecz, bo ty mówisz, że to jest styl życia, ale to jest jednakże ciężka praca. Ile czasu zajmuje ci przygotowanie jednego tekstu o samochodzie? Znaczy od momentu, kiedy albo pojawia się, nie wiem, brand manager, któryś, nie wiem, z managerów marketingu, który przychodzi i mówi, słuchaj Ania, mamy nowe auto, masz kluczyki? Proszę bardzo.
Jeżdżę, zbieram wrażenia, bo to jest tak, że wiesz, no jednak... To jest złożony produkt bardzo. Mhm. Tam dużo rzeczy jakby działa na ciebie jako na odbiorcę, więc jakby to, że pojeździsz sobie godzinę w kółko wokół trzepaka, możesz nie wychwycić wielu rzeczy. Możesz na przykład bardzo często odnieść mylne wrażenie pierwsze, typu słaby ten samochód, ale na przykład po tygodniu stwierdzasz, nie, on wcale nie słaby, on jest właśnie fajny i na odwrót. Możesz stwierdzić, kurczę, jaki super, a po tygodniu wychodzi, tutaj coś trzeszczy, to tak nie do końca. Więc jak oddaję samochód, to napisanie takiego tekstu, takiego
A ile fajnego. Jeździsz?
Ale ile godzin na dobę, ile nie, kilometrów w roku?
Nie, żeby poznać auto, to ile musisz się nim przejechać? Bo ty powiedziałeś, że wokół trzepaka nie wystarczy, to już wiemy, ale jeździsz nim, nie wiem, 3 dni, 5 dni do Kijowa i z powrotem.
Do Kijów. Nie mogę. Nie mogę przekraczać granic Polski.
Ja w ogóle nie, ja cię będę inspirował. Moim zdaniem to jest moim zdaniem projekt.
Ach, ten
moim zdaniem Polska-Ukraina w ogóle byłoby przepiękne, że jakby to jest nasza blogerka, która ma taki styl, że testuje wszystkie samochody na trasie Warszawa-Kijów.
Długa trasa, nie najlepsza momentami, więc może lepiej nie, choć
ale właśnie dzięki temu, ale plus pokażesz, jak auto zachowuje się dokładnie do granicy, jak się zachowuje za granicą, którym wrócisz, którym nie wrócisz.
Są takie samochody, o których mówię, zresztą podkreślam to w tekstach, że można wsiąść i można nie wysiadać. Machnęłabym Kijów, później Moskwę, dojechałabym w ogóle, wiesz, na Syberię. Tym samochodem są takie auta, które się tak prowadzą, mają takie fotele wygodne, że wysiadasz i nie masz dość. Wiesz co, różnie. Auta mam od 4 dni do tygodnia. Bywały takie prezenty, że dostawałam na dłużej, na przykład na 10 dni samochody. Taki ukłon, bardzo miły w moją stronę, zawsze bardzo to doceniam, jeżeli ktoś taki ukłon robi. I powiem ci, nie liczę tych kilometrów. Raczej to jest, kurczę, no, dopóki paliwa starczy.
Okej.
Okay. Tak. Chociaż często te silniki są teraz coraz bardziej ekonomiczne, wiesz, to żeby czasami, wbrew pozorom, żeby wypalić zbiornik, to
trzeba. Do Kijowa.
Tak, wiesz, no, miałam takie przypadki przecież, że na baku był zasięg ponad 1000 kilometrów.
O nie.
Tak, no, były. Insignia poprzednia, nie wiem jak teraz, ale poprzednia na dieslu miała taki zasięg, mi pokazała. Więc dużo trzeba jeździć, wiesz. A są takie samochody, które, wiesz, wciągają to paliwo jak ty wodę przez słomkę. Po prostu bak to tak... Pff, nie ma. Więc to kwestie samochodu.
I masz, ale masz jakiś taki swój koncept pod tytułem, że najpierw, nie wiem, wyjeżdżasz na autostradę, lub najpierw jedziesz po mieście, lub najpierw zjeżdżasz z drogi, lub najpierw, nie wiem...
To jest naturalne użytkowanie samochodu. Okay. Ja go dostaję, ja wsiadam w samochód i ja po prostu załatwiam jakieś tam...
Swoje rzeczy.
No, toczę życie normalne, wiesz... Jadę po zakupy i na przykład wtedy szybko wychodzi, że kurczę, nie ma haczyków w bagażniku. Dojeżdżam do domu, a tam się okazuje, że całe zakupy, wiesz, porozsypywane. A kurczę, minus, powinien być haczyk.
I już to normalnie w nadalkach nie ma haczyka.
Tak, kawałek plastiku odstający, to powinno być w każdym aucie, nie ma. Albo na przykład jadę do centrum handlowego, no i zaczyna się manewrowanie. Wiesz, szukanie miejsca. No i się patrzymy, skrętny, nieskrętny. To wszystko wychodzi w takim normalnym, codziennym użytkowaniu. Wiesz, o co chodzi. Jadę na przykład na obwodnicę. No i to tak kilka dni mija.
Okay.
Wychodzą w różne fajne rzeczy. Wtedy.
I wtedy siadasz, zaczynasz pisać.
Jak oddam samochód i tak zakiłkuję mi, bo wiesz to, słuchaj, to ja nie robię z siebie tutaj Mickiewicza, ale to jest proces twórczy. Ja tych tekstów nie trzymam w szufladzie gotowych. To nie jest tak, pyk, wyciągam i jest.
Coś o kombi. Mam czerwonym.
Nie, ja to muszę wymyślić, więc ja muszę usiąść, muszę... Wiesz, najgorzej to jest zacząć. Ja nie wiem, to tak... Pewnie nie tylko w pisaniu. Najgorzej to jest zacząć. Więc trzeba wymyślić tytuł i trzeba jakby wymyślić, co chcesz powiedzieć o tym samochodzie, w jakim kontekście. A później to już jakoś pójdzie. Dwa dni mi zajmuje napisanie takiego w takim stylu tekstu. Dwa dni. Plus muszę powymyślać posty, plus trzeba obrobić zdjęcia.
To jest pełnoetatowa praca.
Jeżeli, znaczy pełnoetatowa, tak, jeżeli by się uprzeć, znaczy uprzeć, można, jak to się poświęcić, to rzeczywiście można z tego zrobić etat. I chłopaki, którzy tam robią to, nie wiem, częściej, więcej, to tak, to się robi z tego normalny etat. Dobry film nagrać to jest dwa dni. Mhm. Zdjęcia dobre zrobić cały dzień. To jest dużo pracy.
Okej. Okay. Czy twoim, bo ty mówisz, że piszą do ciebie ludzie, którzy myślą, jak wejść w to, jak
tak,
zostać...
Tak, dużo pytań zadaję.
Jest jeszcze twoim zdaniem miejsce w ogóle na ten? Na blogi motoryzacyjne?
Ja w ogóle uważam, nie jestem tak by taka zachłonna. Wspieram w ogóle dziewczyny, jeżeli zdradzają, że one lubią samochody, chcą to robić. Rób. To jest duży rynek, my się tu wszyscy pomieścimy.
Szczególnie, że ty za chwilę idziesz na Ukrainę, to więc co już ustaliliśmy,
no
więc
tak.
ktoś musi zostać w Polsce.
Następcą moim przecież, tak, następczynią. Nie no, ja zawsze zachęcam, żeby to robić. Rzeczywiście jest bardzo dużo już teraz tych ludzi. Ja wiem to od tych importerów, od peer managerów, że chętnych, którzy się do nich zgłaszają po współpracę. Jest multum. Jest tak dużo tych ludzi, że oni nie są wszystkich w stanie obsłużyć. Po prostu. Więc zaczyna się selekcja robić. I to jest chyba tak ze wszystkim w każdej branży. No, blogerów, nie wiem, blogerek od kosmetyków, blogerów kulinarnych. Wszystkich jest już nas dużo. Wszędzie jest konkurencja. Taka, że wie, że nie wszyscy są w stanie być obsłużeni.
Okej. Okay.
Więc tak to wygląda.
Ale myślisz o sobie również jako o osobie, która będzie, nie wiem, budowała społeczność dookoła siebie i panie wożą panów, w sensie, nie wiem...
Wiozą. Kurczę, może trzeba nazwę zmienić, bo nie pierwszy.
Naprawdę?
Tak.
A widzisz?
No co? No pomyśl nad tym.
Jak już będzie po ukraińsku, zrób...
Cyrylicą.
Zrób cyrylicą, nie będzie...
A tam dużo ładnych samochodów.
Nie będzie problemów.
W Kijowie.
To ciekawe. Znaczy, to ja uwielbiam to Kijówki. Akurat za motoryzację absolutnie uwielbiam, biorąc pod uwagę, że wiem, jakie jest średnie wynagrodzenie w Kijowie, to jak nałożymy sobie na średnią płacę w Kijowie, a na to nałożymy liczbę chociażby, nie wiem, Bentleyów i Maserati na metr kwadratowy, to się nie spina.
No, nie. Też oni z której strony
ewidentnie mają bardzo tanie te samochody, tak, biorąc pod uwagę, że takie zarobki, jakie mają, są w stanie utrzymać takie fury, no.
Dużo tego tam jest. Dlatego mówię, raj dla oka. Ja tam jak siedziałam, to piękne widoki.
No więc i w tym wszystkim ty...
Masz rację, może tam jest rynek, może to rzeczywiście tam trzeba ruszyć. No. Pomyślę.
To pamiętaj, jak będziesz pisała pierwszy tekst, to napisz, że to wszystko powstało u Hery. Ale to...
Natomiast wiesz, ludzie w ogóle bardzo często zadają pytania i chcą wejść, bo ludzie widzą te ładne samochody, wiesz, no bo te samochody w ogóle testowe, które my dostajemy i które są urzędne, są zawsze... To jest taki trochę taniec godowy. Mhm. To auto ma nas uwieść, żeby nas uwiodło, to musi być zawsze najwyższa opcja wyposażenia, najmocniejszym silnikiem. To są w ogóle cennik otwiera kwota X, ale testowany egzemplarz to jest bardzo daleki, bardzo odległy Y zawsze. Bo to ma producent jakby chce zawsze pokazać wszystko, co ma najlepsze, wszystko, co wprowadził. I ludzie widzą te samochody piękne w tych pakietach sportowych, na tych największych felgach, wiesz, w tych najdroższych lakierach, w tych skórach, z tymi wszystkimi bajerami. I ja zawsze powtarzam, że to jeżdżenie tym samochodem to jest taki maleńki tylko czubek, że nawet chłopaki często mówią, że więcej jest roboty przy tym samochodzie niż jeżdżenie, bo to trzeba nakręcić, fotografować, on się ubrudzi, to trzeba pojechać, to trzeba umyć, powrotem na zdjęcia. Całe dni upływają czasami na robocie. A za tym jeszcze trzeba właśnie napisać, zrobić zdjęcia. To trzeba obrobić, ten tekst napisać, trzeba wymyślić, trzeba prowadzić te media, trzeba zaplanować to wszystko. To jest w ogóle ta największa część tej roboty.
Okay.
Ja zawsze to ludziom, jakby, jeżeli mamy jakąś możliwość porozmawiać, to zawsze tłumaczę, że to zajęcie to nie jest tylko ten samochód. To jest później cała robota, którą trzeba wykonać.
Okej. Okay. Na tym się dobrze zarabia? Nie, że chcesz jakby zaglądać w portfel, ale jakby...
Ale to robisz.
Nie, pytam,
ale właśnie to robisz.
Pytam o twoje subiektywne odczucie. Znaczy, czy generalnie ty jesteś zadowolona jakby z perspektywy tego, ile zarabiasz? Nie pytam, ile dokładnie, w sensie kwotę, tylko jakby z twojej perspektywy.
Ale mówisz tylko o samochodach, bo przecież ja nie zarabiam tylko
Nie, ale jakby, jak patrzysz na to, ile czasu jakby w stosunku do tego, ile zarabiasz, to
ale
jest
mi to sprawia ogromną frajdę. Ja bardzo często nawet ja wielu rzeczy nie robię za pieniądze.
Dlaczego?
Dlatego, że... Kurczę, ja wiem, że to jest taki pęd, bo ja zarabiam pieniądze, ale też zarabiam na czymś innym.
No nie, no ale masz już, wiesz, jesteś 5 lat, jesteś jednym z najbardziej rozpoznawalnych żeńskich blogów motoryzacyjnych. No tak, nie.
Jestem jedynym.
Nie?
Nie jestem jedynym.
Na pewno jest więcej.
Na pewno.
Na 100% jest.
Czyli
tak.
Nie wiesz, czy są.
Nie wiem, bo nie sprawdzałem.
Szachmat, złapałam cię, nie przygotowałeś się.
Przygotowałem.
Nie znasz mojej konkurencji.
Nie znam, ale ty znasz na pewno.
Są dziewczyny, widziałam, coś tam robią, ale nie widzę za często.
No.
Wiesz, kobiety mają dzieci, rodziny, wiesz, to jest bardzo czasochłonne zajęcie. No. Bardzo czasochłonne. No. Bardzo, to trzeba mieć bardzo wyrozumiałego partnera. No i trzeba mieć na to czas. To tak patrzysz na mnie? Coś teraz powiedziałam źle?
Nie powiedziałaś mi, w którym momencie sobie powiesz, dobra, i robię kolejny krok. Znaczy, bo teraz mówisz na przykład...
Ale jaki krok? Gdzie?
Zaczynam robić filmy. Dobra. Mhm. Filmy są związane z jedną niekwestionowaną rzeczą. Są bardzo budżetochłonne.
Nie. Rozmawialiśmy właśnie o tym ostatnio z moim kolegą z branży, że on nie rozumie, że czasami zrobisz z grubym sprzętem piękny film i on się nie kliknie, a ludzie potrafią wziąć telefon i telefonem nakręcić kilkusekundowy film, to robi zasięgi. Ja zresztą przekonałam się o tym wielokrotnie, bo ja miałam naprawdę... Słuchaj, zrobiłam taką, nawet o, daleko szukać, zrobiłam z McLarenem 30 sekund filmu.
Przepięknego zresztą.
Widziałeś to?
Widziałem.
Ponad 1 200 000 zasięgu. Nie położyłam na to złotówki, to nie było sponsorowane, podkładane pod spodem. Ponad 1 200 000, rozumiesz? 30 sekund filmu, małą kamerką za 600 zł. Więc wiesz, jak ty mi mówisz, że to jest bardzo budżetowe, to wydaje mi się, że na chwilę obecną, w dobie, kiedy wszyscy dysponują lepszym, droższym albo gorszym sprzętem, ale mamy dostęp do tego sprzętu, wiesz, to już nie te czasy, co kiedyś, to trzeba było sobie przywieźć ze Stanów, z Niemiec, idziesz, kupujesz Media Markt, coś tam na raty, to bardziej liczy się pomysł.
No.
Jak ty to zrobisz? A to nie musi być wcale jakaś...
Jest, ale nie zgadzam. Znaczy, uważam,
nie
że,
zgadzam się z tobą.
Uważam, że
możemy podyskutować.
Możemy. Znaczy, bo robienie, czym innym jest robienie filmów po to, żeby one generowały zasięgi, żeby pokazywały, żeby przyciągały ci kolejnych klientów, ludzi, którzy przyjdą do ciebie na bloga. Z tym nie mam w ogóle problemu. Tak, to tutaj liczy się pomysł. Natomiast konsekwentnie rozwijając format motoryzacyjny, który gdzieś tam ma być jakimś tym. Mówisz, że za rok będziesz miała już koncert, jak ma wyglądać
na koniec tego roku.
Na koniec tego roku, jak ma wyglądać twój program, no to jednakże, wiesz, to już nie może być, wiesz, materiał, który będzie miał 30 sekund, tylko widz będzie się spodziewał czegoś konkretnego.
No nie, uważaj, bo ludzie mają coraz, mamy, jak wiesz, pewnie sam, jesteś też osobą zapracowaną, ludzie mają coraz mniej czasu.
Czy chcesz powiedzieć, że twój format będzie
30-sekundowy?
Tak,
fura w 30 sekund.
No.
O, popatrz. To dzięki. Jest popatrz, jedno spotkanie, które sobie gadamy, a pomysł za pomysłem.
I to jeszcze po ukraińsku. Powiedz, jak jest fura w 30 sekund po ukraińsku.
Kurczę, powinnam częściej do ciebie wpadać.
I wtedy to mamy normalnie.
Powinnam częściej do ciebie wpadać. No. Kopalnia po prostu pomysłów.
No, więc jakby chcesz robić wideo.
Chcę.
Ono będzie budżet. Znaczy, sorry, nie zgodzę się. Znaczy, do pewnego momentu można robić je ekonomicznie. W pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, kiedy już mówisz, kurczę, musimy, tak? Znaczy, musimy robić coraz więcej przebitek, coraz lepszy montaż, coraz lepsze rzeczy, czasami coraz lepsza lokacja, bo do później dochodzą te rzeczy, które mówimy, okej, okay, fajnie jest pokazać samochód w Warszawie, ale właściwie jakbyśmy go pokazali na Sardynii, byłoby lepiej.
Powiem ci tak, nie powiem ci za dużo, ale powiem ci tak w skrócie i nie drąż tego. Ja nie wiem, czy ja tak bardzo pójdę w wideo, czy będę miała czas, jeżeli jakieś zepną mi się rzeczy, nad którymi teraz pracuję. Rozumiesz? Jakby dalej oczywiście motoryzacyjne, ale też będę, muszę obserwować, w którym kierunku to moje losy będą zmierzać i który z tych kierunków będzie dla mnie najlepszy. Bo być może to wcale nie będzie wideo. Ja po prostu robię teraz wideo, bo widzę, że jak wyrzucam jakieś krótkie zajawki mojej wypowiedzi, a ludzie nie mają dzisiaj czasu, więc takie 30 sekund, jak widzą 40, czegoś konkretnego, to chętniej to obejrzą, niż jak widzą 7 minut. Ja już to testowałam. Oczywiście YouTube się rządzi swoimi prawami, bo za krótki film się pozycjonuje, te dłuższe pozycjonują się lepiej, ale jak wrzucam na przykład na LinkedIn, to te krótkie filmy pozycjonują się lepiej.
To prawda.
No właśnie, ty też jakby już, że tak powiem, masz otrzaskane to medium, więc wiesz, jak tam się poruszać. I na razie po prostu powiedziałam, że będę robiła więcej wideo, bo wcześniej nie robiłam tego w ogóle.
A, okej.
Okay. Więc to jest taki na razie w ogóle mały mój kroczek. A jak ty mi mówisz o wysokobudżetowych produkcjach, to wiesz, to może jeszcze nawet nie w tym roku nie zdążę. Może w ogóle tego nie rozwinę.
Czy nie będziesz takim tym?
YouTuberem?
Takim YouTuberem, wiesz, że zrobisz najlepszy...
Nie powiedziałam, że nie będę.
Najlepszy program motoryzacyjny w Polsce.
Nie powiedziałam, że nie będę, ale zaczęłam robić filmy, montuję, wiesz, zrobiłam ostatnio kurs kolejny, słuchaj, byłam na warsztatach, uczę się.
Bo ja czekam...
Podnoszę wiedzę.
Ja czekam na ten odcinek z Martyną Wojciechowską, która przyjdzie do ciebie i ty powiecie, przybiecie piątkę i
powiecie,
cześć Martyna, pamiętaj, wtedy i wtedy ty mnie zainspirowałaś. Wsiądź ze mną do McLarena.
Znaczy ja w ogóle się z nią, ja z nią w ogóle tam kilka razy się widziałam, ona mi podpisywała książki. Ja ją poznałam na urodzinach mojego brata ciotecznego, bo oni się znali. Więc pierwszy raz ją poznałam na urodzinach, później widziałam się z nią na jakichś podpisaniach i składała w ogóle pozdrowienia dla moich czytelników. Wrzucałam to na Facebooka i wrzucałam to na Instagram. Pozdrowiła czytelników. Nie miała, oczywiście ona jest zawsze bardzo zajęta, zabiegana, jest kupa ludzi dookoła, nie widzę. Ona nie miała czasu na taką dłuższą rozmowę, żeby mogła jej powiedzieć, że to ona mnie zainspirowała. Natomiast myślę, że ona bardzo wiele kobiet wtedy zainspirowała, tylko nie wszystkim kobietom starczyło siły, czasu, żeby po prostu te marzenia swoje przekuć, wiesz, w rzeczywistość. A jaś miałam trochę więcej samozaparcia.
A skąd brałaś? Skąd bierzesz motywację w ogóle w takim razie?
Motywacje. Mam wsparcie rodziny. Bardzo mnie dopingują. Mam fajnych ludzi dookoła siebie. Wiesz, którzy też bardzo mnie wspierają. Dzielą się swoim bardzo bogatym doświadczeniem, bo to są ludzie, którzy siedzą w świecie digitalu, biznesu, w rynku motoryzacyjnego, branża reklamowa. Więc ja mam, wiesz, jakby to takie byłoby trochę samolubne, gdybym powiedziała, że Anna Nazarowicz to jest taka pojedyncza, mrówcza praca. Tego nigdy się nie da zrobić w pojedynkę. Tak samo jak za każdym sportowcem stoi sztab ludzi, masażyści, trenerzy, wiesz o co chodzi, menadżerowie. To nigdy nie jest jakby efekt pracy jednej jednostki. Za mną stoją bardzo fajni ludzie, którzy mi cały czas, wiesz, korygują mój lot. Ja lecę, a oni tak, wiesz.
Czekaj.
Korygują.
Mijasz kijów. Ląduj.
Tak, ląduj. Więc mam to szczęście, mam tych fajnych ludzi, mam fajną rodzinę i myślę, że to też jakby bardzo dużo daje.
Wideo, nie? Znaczy tak, ale nie wiadomo jeszcze, czy tak bardzo intensywnie. Jak powstał pomysł w ogóle tego filmu z McLarenem? Bo to jest w ogóle ciekawe, bo to jest faktycznie film, który, on ma wszystkie cechy dobrego wirala. Znaczy, to jest...
McLaren?
Tak.
Jak to powstało?
No.
Ja miałam ten samochód na 3 dni. Telefon mi się tak rozdzwonił, słuchaj, jak nigdy. Wiesz, bo ja w ogóle odbieram jakieś fajne auto i wrzucam jakąś tam zajawkę na social media, to zawsze tam kilku znajomych zadzwoni, mi się to podoba, ja bym chciał zobaczyć. Ja wtedy jeżdżę. To w ogóle to zajęcie sprzyja bardzo życiu towarzyskiemu, chciałam ci powiedzieć. Ja zawsze mam chętnego kogoś, kto się chce ze mną spotkać, żeby taki konkretny samochód zobaczyć. Ale jak, słuchaj, wrzuciłam zdjęcie, że odebrałam McLarena,
No, to wiesz.
Wszyscy.
Nawet nie wiedziałam, że tyle osób ma do mnie numer telefonu. Więc dużo ludzi chciało zobaczyć. I ten samochód wzbudził strasznie dużo emocji. No bo to jednak, wiesz, McLaren, Formuła 1, wiesz, to... No, ma to taki klimat. I zaczęło to wzbudzać strasznie dużo emocji. I to wyszło tak w ogóle... Słuchaj, to nagranie to wyszło wtedy, jak moja... Tam jest moja przyjaciółka, tam jest jej mąż. Było w ogóle... Iluś osób nie nagrałam, bo zanim jakby na to wpadłam, to iluś osób się przewinęło. Moja przyjaciółka jak wsiadała, ona jest zawsze taka bardzo spontaniczna. Ja wtedy włączam tą kamerę. I to w ogóle wyszło tak na kolanie. Nie? No jeszcze był mój taki przyjaciel. No i to tyle się udało nagrać. No i super, właśnie dopiero później się zapytałam, no wiesz, nie możesz opublikować nagrania bez zgody.
Nie, no możesz, w najgorszym wypadku przyjdzie prawnik i stracisz przyjaciół. No, jakby.
No właśnie, to nie jest granie warta świeczki. Więc później się zapytałam, ty, ja to nagrałam, mogę to... No co ty, ja nagrałaś? Ja mówię, tak. No i z tego właśnie wyszedł bardzo fajny, wiralny.
No, ale to w ogóle piękne jest. Ale ludzie tak faktycznie reagują, jak wsiadają w taki samochód i robią...
No widziałeś przecież, zanim...
Słyszą drżenie silnika.
No, ale przecież to widziałeś. No,
ale wiesz, może im powiedziałaś...
Była ukryta kamera.
Może im powiedziałaś, taś ta, wiesz... Wiem, że to nie robi wrażenia, ale jak mógłbyś podskoczyć?
Nie, grane zawsze jakby... Czujesz, że ludzie grają. To było takie ludzkie, to było prawdziwe, to były emocje, to był bardzo fajny samochód, chyba najlepszy, kim w życiu jeździłam. Owszem, na przykład też bardzo dużo emocji wzbudził Rolls-Royce, no wiesz, to taka marka jednak, ale to już nie było to samo.
Okay.
Już mi ludzie nie robili zdjęć na ulicy.
A w tym robili?
A w tym robili. Już mi nikt nie pokazał kciuków na światło, no to się akurat często zdarza, ale nikt mi nie kręcił, wiesz, nie fotografował, wysiadałam gdzieś na mieście, ludzie nie podchodzili do mnie. Jak z tego Rolls-a wysiadałam, to już tak było. Wiesz... Już nie patrzyli na mnie na światłach. Samochody z drogi mi zjeżdżały, słuchaj.
Naprawdę?
O Jezus, no. Jakbym karetką jechała. Piękna sprawa. Nie, no w ogóle motoryzacja to są piękne emocje. Ale Rolls-Royce wzbudzał jakąś taką, no nie wiem, nieśmiałość. Tak ludzie podeszli do tego, że nie wiem... Wiesz, wyglądam jak dziewczyna rosyjskiego gangstera. Więc może dlatego. A McLaren to jest jednak inna bajka.
I w McLarenie nie wyglądasz jak dziewczyna gangstera, tylko wyglądasz po prostu jak dziewczyna z pazurem, która po prostu kupiła sobie samochód, bo powiedziała,
pazurem, czy ja jestem, to tam mi oceniać, ale zawsze piali mi na światłach panowie, żebym otworzyła okno, żeby mi powiedzieć, że w ogóle piękny dzień, piękna kobieta w pięknym samochodzie, czego chcieć więcej. I ten samochód naprawdę wzbudzał strasznie dużo takich fajnych emocji. I to ten viral musiał powstać. Teraz pewnie jakbym musiała coś zrobić w innym takim nietuzinkowym samochodzie, bo jednak jest to nietuzinkowe auto, no to już musiałabym pomyśleć nad czymś innym. Mhm. No.
Okej. Okay. A co w ogóle cię najbardziej fascynuje w samochodach?
Najbardziej fascynuje mnie to, że to wszystko ktoś wymyślił. Wiesz, to jest praca iluś ludzi. Ja dzisiaj szukałam takich informacji dla mojej koleżanki o Mercedesie, żeby się nie pomylić, klasy E. To jest ta ostatnia generacja i dokopałam się do informacji, że tam powstało, żeby nie skłamać, 1200 prototypów. Przejechały 12 milionów kilometrów te prototypy, słuchaj, i pracowało nad nimi ponad 1200 inżynierów z całego świata. Rozumiesz, by na koniec ty pójdziesz do salonu i kupisz tego Mercedesa. I ty nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że to jest owoc trudnej, długiej pracy tylu osób. I to jest piękne. Wiesz, wsiadasz i stwierdzasz, ktoś to wpadł, ktoś to zrobił, to działa. Nie? To jest fajne. To jest fajne w tych samochodach, że to jest taki... Wsiadasz i to cię zachwyca. O, to działa, a tu dotykasz, a te... i ktoś tu, wiesz, siadam w kij, jak w smartfonie. Komputer pokładowy wygląda tak, jak sobie zaprojektujesz, czyli to ty decydujesz, która ikonka będzie na tym pierwszym widoku, a która będzie tam, jak przesuniesz sobie menu dalej. Ktoś na to wpadł. Wiesz, ktoś sobie pomyślał, że może ludzie będą chcieli po swojemu konfigurować wygląd komputera, ale tych rzeczy jest cała masa w tych samochodach. No ale przede wszystkim to są te emocje. Wiesz, ja jadę, ktoś mnie zaczepia. Kiedyś miałam taką fajną sytuację, pojechałam do supermarketu. Podjechałam Mitsubishi Pajero. Wiesz, co to jest Pajero?
Wiem.
Paryż, Dakar, wiesz, to taka... ciężka artyleria. I on był obrędowany w ogóle właśnie, tak obklejony był jak na Paryż-Dakar. Miał taki pomarańczowo-białą okleinę. I jeszcze miał taki bagażnik na dachu, na tym dachu jeszcze zapasowa kupona była. A to było lato i ja pojechałam wtedy, miałam sobie sukienkę krótką, miały tenisówki, wiesz, i zaparkowałam na parkingu. Obok mnie stał facet, ładował zakupy. Mina, jak ja wysiadłam z tego samochodu, była bezcenna. Ten samochód miał wyciągarkę, wiesz, taki w ogóle na takiej grubej gumie był. Mina faceta była bezcenna. I jak odchodziłam, to on mi zawołał dopiero i mówi, że proszę pani, wie pani co, nigdy bym się nie spodziewał, że ktoś taki wysiądzie z takiego samochodu. I to jest masa takich fajnych w ogóle przygód. To nie chodzi o te skóry i o te silniki i o tam upalanie tego wydechu w tych samochodach. Właśnie to chodzi o te interakcje, które te samochody budują, wiesz. No te emocje. No to chodzi w tych samochodach, a nie ten warkot, wiesz.
No. Myślisz, że ludzie jak kupują samochód, to kupują dla siebie czy dla innych? To jest ciekawe w ogóle tutaj pokazać. Czy chodzi o to, że jak oni się zatrzaskują w tym samochodzie, mówią, mam was wszystkich w dupie, teraz się skupię tylko na tym wnętrzu, otulę się tą skórą, włączę sobie muzykę i nie ma mnie? Czy wręcz dokładnie dla tego momentu zaparkuję, wysiądę i no właśnie, i zrobię wrażenie?
Kurczę, trudne pytanie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Patrz, myślałam, że się przygotowałam do tej rozmowy z tobą, bo tutaj taki koziruk. Wydaje mi się, znaczy jak rozmawiam w ogóle z ludźmi, to nie spotkałam się, nie pamiętam, kiedy się spotkałam z czymś takim, jak rozmawiamy o samochodach, że ktoś mi mówi, ja tam nic nie chcę, dla mnie to jest tylko samochód. Mhm. Nie pamiętam takiej osoby. Bardzo często, jak już zejdziemy na temat samochodów, to się okazuje, że każdy gdzieś ma jakiś swój typ. Jedni chcą Ferrari, inni chcą tam Lambo, ale są też ludzie, którzy na przykład o tym się marzy jakiś zupełnie samochód bliżej ziemi. I ja wtedy się przekonuję, że okej, to jest jednak taki dział w naszym życiu, to jest taki produkt, to jest tyle emocji za kierownicą tych samochodów, że jednak każdy ma jakiś taki swój wymarzony. Jedni mają tańszy, inni mają drogi, wiesz, bo ten rynek jest ogromny też. To jest strasznie dużo produktów do wyboru. I chyba jednak kupują dla siebie. To są jakieś takie marzenia. Tańsze, droższe marzenia. Ich. No.
Boże, teraz złamałaś mi życie.
Ja? Dlaczego?
Jutro jadąc ulicą będę patrzył na wszystkich pozostałych kierowców i będę mówił, Boże święty, o czym ty marzysz? O czym ty marzysz? O czym ty marzysz? Boże, to są twoje marzenia? O nie, gościu, ale masz
popatrz. Pamiętaj, nie zawsze one są, udaje się zrealizować, wiesz, to jednak jest samochód, motoryzacja to jest jednak drogi sport. To jest droga zabawa. Cały czas jednak jakby wiele osób nie jest w stanie zrealizować tych swoich motoryzacyjnych marzeń, bo te ceny tych aut są po prostu zawrotne.
Zawsze zastanawiam się, o czym marzą ludzie, którzy żyją multiplą. Teraz dokładnie.
Ale może to nie jest ich marzenie, może tak po prostu, wiesz, to jest taki scenariusz, życie zmusiło. No, a podobno jest w ogóle, ja nie jeździłam, ale to jest podobno samochód nie głupi.
To jest samochód,
nie głupi.
To jest samochód, który cały czas zyskuje na wartości i to jest jego moim zdaniem jeden z niekwestionowanych atutów.
Tak?
Tak, wartość multipli rośnie z każdym rokiem.
A to żart? Bo ja się gryzłam.
W ogóle sobie nie żartuję. Naprawdę dzisiaj kupić multiple w dobrym stanie to już wcale nie jest taka łatwa rzecz. Ten samochód z moim zdaniem niedługo będzie absolutnie kultowym. Znaczy ja jestem w stanie sobie wyobrazić niedługo zloty multipli i wszystkich tych rzeczy. Tak, to wiesz, to nie jest... To nie są tanie rzeczy już dzisiaj. Naprawdę. To samochód, wiesz, trzy miejsca z przodu, to nie jest takie jednakże łatwe, nie? Wiesz.
Tak, jakieś do taksówce jeździły w ogóle.
Wiesz, więc wiesz, trzy miejsca z przodu, światła, wiesz, od żaby wyjęte, więc to wiesz, to nie są takie, wiesz, hop-siup rzeczy, nie?
Nie, oglądałam kiedyś program o tym i to było właśnie, ktoś opisywał tam ten prowadzący tam jakiś, tam, no na YouTubie jakiś był kanał, że to był bardzo przemyślany samochód. Że to wszystko tam było przemyślane. No i dobra, no niech tak będzie. No.
Jest, ja uważam, że jest absolutnie przemyślany, tylko ktoś powiedział, dobra, zrobimy samochód, który będzie w 100% funkcjonalny. Znaczy wyłączymy w ogóle wszystkie elementy pod tytułem emocje, zrobimy po prostu coś, co będzie do bólu pragmatyczne. I
no
tak
jest,
powstał samochód.
Bo wiesz, bo jest też masa samochodów, które są absolutnie niepraktyczne. Absolutnie są takie samochody, które, no nic tam nie ma praktycznego w nich. No i...
Ale są piękne.
Ale są piękne, no. I to w nich jest cały urok tych auta.
Okej.
Okay. Więc... Są dla, jedne samochody są dla tych, którzy kupują głową i to jest właśnie taka multipla, a są samochody, którzy kupują dla ludzi, którzy kupują sercem. I tam wtedy...
I to są wszystkie pozostałe.
I tam się wtedy, kurczę, nic nie trzyma kupy, no.
Okej. Okay. Czy Polacy umieją jeździć samochodami? Czy umiemy, czy my jesteśmy dobrymi kierowcami?
No wiesz, to nie mi to oceniać, bo ja chyba nie jestem od oceniania kierowców. Znaczy, wiesz... Może się troszeczkę za łatwo rozpraszają. Ja jestem przeciwniczką korzystania z telefonu w samochodzie. Ja w ogóle nie mam podzielności uwagi. Jak rozmawiam przez telefon, na głośno mówiącym oczywiście, na głośno mówiącym przecież, to od razu zaczynam wolniej jechać, wiesz. Już tak widzę, że gubię. tą koncentrację, więc nie rozmawiam. Staram się nie rozmawiać. Jak jeżdżę samochodami, wiesz, to nie rozmawiam przez telefon. Ale widzę, że ludzi to dekoncentruje. Widzę, że na przykład jak ktoś się tak dziwnie zachowuje, to już widzę, że rozmawia przez telefon. Więc chyba nie są może źli, tylko się dekoncentrują. Te telefony to zmora jest z dzisiejszych czasów.
No, ciekaw jestem, który producent jako pierwszy wprowadzi zasadę, że nie da się odpalić samochodu, na przykład z telefonem, który jest w środku.
Kurczę, ja w ogóle...
Technologicznie nie jest trudne, wbrew pozorom.
Ostatnio mi się rozładował telefon. I nie mam ładowarki przy sobie. I lecę do tej ładowarki i tak mówię sobie, rany, ale przecież jeszcze do niedawna nie mieliśmy tych telefonów. No. Przecież chodziłam do szkoły, kiedy miałam w ogóle telefon, dostałam, chyba w liceum dopiero. A wcześniej nie miałam telefonu, no i jakoś jednak kontaktowali ci ludzie ze sobą. A teraz jak się komórka rozładuje, to jest w ogóle koniec świata. Więc no. Dobry pomysł. Może ciekawa jestem, czy ktoś na to wpadnie. Może ktoś słucha z producentów.
No wiesz, niestety w Polsce mamy mało producentów, jednak na koniec ja mam większość importerów.
No ale oni słyszą, no. Może przekażą dalej. No,
aż tak bardzo bym nie wierzył w to. Przepraszam bardzo, przyjaciele moi serdeczni. Niestety nie wierzę, że przekażecie historię, poza tym schowajmy telefony do bagażnika. No dobra, ale to co powiedziałaś, motoryzacja nie jest twoim całym światem zawodowym. Na razie mówimy cały czas o świecie zawodowym.
Dobra.
Co robisz
na razie?
Co robisz poza
tym? Schodzić na prywatny?
Co robisz poza tym?
Piszę teksty, tylko nie o samochodach. I to jest moja praca. Współpracuję z agencjami reklamowymi. Wynajmują mnie różnego rodzaju firmy. A dają mi pracę. Ja tą pracę wykonuję. Najlepiej jak potrafię.
Jesteś, no właśnie, jak się nazywa to stanowisko?
Korporacyjnie, oficjalnie osoba, która zajmuje się przygotowywaniem tekstów, to jest copywriter i chyba nie potrafię ci podać żadnego odpowiednika polskiego, chociaż ja akurat powinnam znać.
A może znasz ukraiński odpowiednik?
Więc nie znam, więc tak to się nazywa, tak to zostało przyjęte, że to jest copywriter. Ja ogólnie po prostu piszę teksty i robię chyba to całkiem... Wychodzi mi to chyba całkiem nieźle i to nie mówię jakby z własnych obserwacji, tylko po prostu, że firmy wracają albo mnie polecają. To są długie współprace też często, więc...
Okej. Co trzeba robić, żeby być copywriterem właśnie, czyli najemnikiem piszącym?
Który... Najemnikiem.
No najemnikiem, no przychodzisz, piszesz... Robisz zadanie, znikasz, a oni do ciebie wracają, mówią, ty zrób to jeszcze raz.
Ja uważam, a ja mam inne trochę zdanie na ten temat. No. Ja nie jestem najemnikiem. Pomagam im. Jestem człowiekiem, który niesie pomoc. Rozumiesz? Oni mają problem, nie potrafią tego zrobić, bo pisanie jakby, znaczy, wiesz, z tym pisaniem to jest tak, że każdy napisze tekst. Jedni napiszą po prostu go trochę lepiej, inni go napiszą trochę gorzej. Bo wiadomo, nie wszyscy się na wszystkim znamy. Więc ja jestem od tego, żeby ten tekst wyglądał lepiej, a nie gorzej. I co trzeba mieć? To jest bardzo prosta sprawa. Musisz mieć bujną wyobraźnię. Taran!
Naprawdę?
Od koniec w ogóle tego. No i musisz znać oczywiście język, którym piszesz. Biegle musisz znać ten język. Przyda się interpunkcja też. Zasady, gdzie przecinek postawić. I tyle.
A po co wyobraźnia? Teraz pytam zupełnie szczerze. Znaczy, przychodzi do ciebie gość, który mówi, dobra, nie wiem, weźmy tutaj, o, jesteśmy producentem power hubów, czyli takich...
A pisałam w ogóle nawet kiedyś o power banku, tak? Dysku takim zewnętrznym. Tak, pisałam.
I?
Dobrze wyszło. Klient zadowolony.
No dobra, ale właśnie, to jest ciekawe. Co znaczy, w czym ci pomaga twoja wyobraźnia?
Słuchaj, bo to jest tak... Z tym pisaniem i jakby ze stworzeniem tekstu to jest jak z każdym produktem. Dajmy na to cukiernia. O!
No, cukiernia.
Szarlotkę możesz zrobić pyszną, a możesz zrobić ją przeciętną. To zależy od... A ja akurat na gotowaniu, które tam mam takie mgliste pojęcie, się porwałam na szarlotkę. No ale dobra, zostańmy przy niej. Wiesz, wiedza jakby każdy ma jakąś tam swoją. Gatunek jabłka, który użyjesz, czas, jaki będziesz trzymać w piecu, ile jajek, jaka mąka, wiesz, to wszystko składa się na to, że ten produkt jest lepszy albo gorszy. I tak samo jest trochę z tym pisaniem tekstów. Może być tekst lepszy i może być gorszy. Wyobraźnia polega na tym, że bo dzisiaj w ogóle firmy chcą taką komunikację lekką. Powiedziałam coś nie tak? Nie. Jesteś pod wrażeniem?
Ja się zakrztusiłem wodą. No.
chcą taką lekką komunikację, taką lifestyle'ą, wiesz, w dobie, kiedy strasznie dużo komunikatów produkują wszystkie firmy i strasznie dużo z tej treści. Ona nas zalewa z każdej strony. To chodzi o to, żeby to był tekst krótki, fajny, treściwy, chwytliwy. I o tą chwytliwość chodzi, rozumiesz, żeby napisać tekst o tym powerbanku już, który podałeś za przykład, żeby napisać taki sposób, żeby tak zacząć, żeby człowiek chciał to przeczytać. Bo jeżeli napiszesz, że na przykład to jest nowy dysk zewnętrzny, który ma wielką pojemność, pomieści wszystkie twoje pliki z komunii i zdjęcia ze ślubu, no to to jest takie, wiesz, takie se. Ale jak zaczniesz na przykład historię, że no 200 lat temu jeszcze wszystko trzymało się w wielkiej szafie, a z biegiem lat ta szafa zaczęła się kurczyć, no to szyję tak na bieżąco, wiesz, o co chodzi, bo ja tu zawsze taką historię, jak wymyślam, to wymyślam ją przez kilka godzin i zrobisz z tego takie story, angielskie zapożyczenie, historię z tego zrobisz, a będzie lepiej. No to wtedy jakby to się przyjemnie czyta. Ja takie historie budowałam i to na temat bardzo wielu rzeczy, bo ja pisałam i o dysku zewnętrznym, pisałam o smartwatchach, pisałam o telefonach, pisałam, wiesz, o maszynach budowlanych. O czym tam jeszcze było? No masa była tych rzeczy. O okularach pisałam, o oprawkach, o pierścionkach, o łańcuszkach. No, technologiczne teksty pisałam dla branży IT. Ostatnio pisałam bardzo dużo, przez kilka miesięcy. Wiesz, jak to jest? Ludzie, żeby coś chcieli z czegoś skorzystać, to muszą to zrozumieć. I taka komunikacja ma za zadanie tak ludziom przekazać wiedzę, żeby oni to zrozumieli. Jak zrozumieją, to polubią. Jak polubią, to będą chcieli korzystać. Ot, cały sekret.
Okej. Ale jak piszesz do internetu i piszesz do wydawnictw drukowanych?
Nie piszę do druku na razie.
Już nie?
Na razie nie.
A w ogóle historycznie pisałaś?
Historycznie?
Kiedyś? Kiedykolwiek? Nie, pytam czy jest różnica, krótko mówiąc, między tekstem pisanym do internetu, a pisanym do druku?
Tak. W internecie nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę znaków, najczęściej. W druku jest tak, że tekst jakby, ja rzeczywiście długo pisałam, dalej jakby tam gdzieś współpracujemy z taką lotniskową platformą medialną, Anywhere. To jest taki magazyn, który jest na 5 lotniskach w Polsce, chyba już nie pamiętam, ale chyba 5. No to tam musieliśmy się bardzo trzymać liczby znaków, ponieważ były do tego jeszcze zdjęcia, plus była angielska wersja tekstu, no bo to wiadomo, ludzie latają też obcokrajowcy tymi samolotami u nas. No więc musieliśmy się bardzo ściśle trzymać tej liczby znaków. A w internecie jest już trochę luźniej. A więc...
Okej. Okay. Inne różnica?
Pomiędzy tekstem drukowanym a tekstem do internetu?
Nie wiem, struktura, forma.
Na pewno jeżeli piszemy tekst do internetu, no to tam coraz częściej jakby jest oczekiwanie, żeby to był tekst pod wyszukiwarki Google'a, więc to musi być odpowiednia ilość słów kluczowych w odpowiedniej ilości powtórzeń, w odpowiednich miejscach. Tekst musi być podzielony na akapity, bo wtedy Google łatwiej to czyta. W tekście drukowanym takiego problemu nie mamy.
Okay.
Druga różnica.
I lubisz te wymogi Google'a?
Czy lubię? No wiesz, no to trzeba zaakceptować. No. Koniec, kropka. Lubię, nie lubię. Trzeba zaakceptować.
A dobrze się w nich czujesz?
W czym?
No w tych wymogach. Znaczy, że mimo tego, że one są, bo one są jakimś tam ograniczeniem, to jednak, że dajesz radę sobie.
Nie, no bo to nie jest tak, że ktoś to drastycznie narzuca. Pamiętaj też, że Google to nie jest taka głupia maszyna i ona cały czas zmienia te algorytmy, więc cały czas trzeba kombinować z tymi tekstami. My często też klienci już wiedzą, jakby, które chcą frazy, żeby się pojawiały. To już to powiedzą. Więc dobry brief to podstawa. Jakby zupełnie inaczej się pracuje, jak jest po drugiej stronie klient, który wie, czego chce. Troszkę gorzej, jeżeli ci klienci nie wiedzą, ale najczęściej oni już są dobrze zorientowani.
Pracujesz głównie dla agencji PR-owych, czy pracujesz dla klientów ostatecznych?
Dla agencji, dla firm.
Okej. Okay.
Więc no, tak różnie. Większych firm, mniejszych firm. A dlaczego pytasz?
Nie, pytam w ogóle, bo chcę
coś sobie... napisać? Robimy jakiś tutaj biznes.
Myślisz, że w biznesie mogłabyś mi coś napisać? No, to byłoby bardzo miło, najlepiej
no, słuchaj.
Ja już ci tutaj wymyśliłem, jak będzie wyglądał twój program motoryzacyjny, czyli tak? Faktycznie no z Warszawy do Kijowa. Plus filmy auto w 30 sekund, pamiętaj, to jest też koncept, który wyszedł.
No to jak wyjdziemy, słuchaj, to tam sobie pogadamy.
Z tego studia, to sobie pozostałe rzeczy też również ustalimy na pewno.
Tak.
Tutaj, jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście dodać dotyczące zarówno motoryzacji i pisania tekstów, jak również wszystko, co wam przyszło do tej pory do głowy, a jeszcze tego nie zrobiliście, to jest też dobry moment na to, żebyście zadali te pytania. Nie trzymajcie ich w sobie, nie duście ich w sobie, no bo pytania trzymane i duszone w sobie później mogą na przykład doprowadzić do tego, że wy zapytacie je i wyrzucicie je z siebie, nie wiem, na przykład jutro swojemu szefowi, i to może spowodować trochę trudnej sytuacji. Jak na przykład pójdziecie na spotkanie i zapytacie swojego szefa od razu o motoryzację, nie? To wiesz, bez sensu. Na przykład jak tutaj Paweł, na przykład Diana, Łukasz i Piotr siedzicie i byście teraz nie zadali tych pytań, które wam się pojawiają w głowie. Duże media. Czy one będą z wami w symbiozie, czy będą z wami walczyć, z wami w sensie w cudzysłowie z blogerami, czy jakoś was zaakceptują, wciągną? Jak to będzie wyglądało twoim zdaniem? 5 lat na rynku jesteś, masz prawo trochę już analizować ten rynek.
Duże media to znaczy telewizja, radio?
Duże media to znaczy telewizja, duże media to znaczy, nie wiem, duże chociażby na przykład gazety motoryzacyjne. W ogóle to jest ciekawe, czy twoim zdaniem gazeta motoryzacyjna jeszcze przetrwa? Tak patrzysz sobie na półki.
No, to jest delikatne pytanie tutaj.
No nie, no, nie będę mówił o jakimś tytule konkretnym.
Jest cały czas grupa, jest, znaczy nie jest tajemnicą, bo no. To nie jest tajemnica i to pewnie wiesz i ludzie wiedzą, że sprzedaż prasy drukowanej w Polsce spadła drastycznie. Spadła tak drastycznie, że kilka tytułów ostatnio się zwinęło z rynku, bo to już
łącznie
nie miało...
Łącznie z takimi dość...
Tak. Które mi się jeszcze kilka lat temu by się pomyślał, że się zwiną, a się pozwijały. Więc prasa drukowana spada, no bo to też nie jest tajemnicą. Ludzie czytają wszystko w internecie. To wszystko teraz jest online, mamy telefony, nie chcemy kupować tego papieru, nie chcemy się nim obkładać, mamy ten sprzęt. Więc na chwilę obecną, jeżeli chodzi o media drukowane, to jest kiepsko i raczej blogom nie zagrażają. Jeżeli chodzi o duże media, o telewizję, wiesz, to wydaje mi się, że jest, wiesz, Polska to duży kraj i nie wszyscy dalej jakby mają, chociaż może to się wydawać dziwne, nie wszyscy mają dostęp do internetu, nie wszyscy mają najnowsze telefony i smartfony. Jednak jest bardzo dużo ludzi, którzy dalej jakby korzystają głównie z telewizji. I ta telewizja wydaje mi się, że będzie jeszcze bardzo długo. Tak mi się wydaje, ale ja mówię, nie jestem jakimś znawcą od mediów. Natomiast internet kwitnie. Jak to będzie się dalej toczyło? Czy kiedy dojdziemy do tej ściany? Nie wiem, oby nie, ale zdaję sobie sprawę, że wszystko kiedyś gdzieś po prostu ma swoje granice. Jak patrzę w ogóle, jak ten internet jest przeładowany, jak dużo jest tego wszystkiego, no to zdaję sobie to pytanie. Ale też dlatego coraz więcej ludzi właśnie idzie w wideo i wszystkie raporty prognozują, że komunikacja będzie coraz bardziej szła jednak w ten obraz, a nie w tekst. Bo ludzie przestają już czytać, bo jest tego za dużo wszystkiego. Więc raczej wydaje mi się, że będzie to wszystko szło w wideo i w internet.
Okej. Okay. Lubisz jeździć na wyjazdy prasowe? W ogóle, czy jesteś zabierana na wyjazdy prasowe? W sensie testowanie samochodów, tam jedziemy sobie wszyscy
Jestem.
Razem.
Jestem. Ostatnio jakby w ostatnim roku jeździłam mniej praktycznie w ogóle, to ze względu na moje obowiązki zawodowe, które mi bardzo pochłonęły. I po prostu nie mogłam sobie na to za bardzo pozwolić, żeby się zapakować i wyjechać. To są jednak 2 dni z życia wyjęte. Lubiłam to, to jest bardzo przyjemne. Mamy bardzo fajne trasy układane do testu samochodów. Volvo na przykład nas zabierało często w góry, więc to są, kurczę, w ogóle super warunki do testowania samochodów, bo to są kręte drogi, trochę w górę, trochę w dół, bardzo ładne widoki. No ekstra. Oczywiście jakby testy samochodów nowych, które wjeżdżają do Polski, są, odbywają się też w innych miejscach w Polsce. Wszystko zależy od organizatora, od pomysłowości agencji, która obsługuje eventowej, taki event. Natomiast tak, lubię to. To fajne wyjazdy, jakby, że mówię, w fajnych okolicznościach przyrody, no bo jednak testowanie w Warszawie to jest jednak co innego, niż jak możesz sobie pojechać na przykład właśnie, mówię, w górę. Lubię, ale ostatnio opuściłam bardzo dużo.
Inne środki lokomocji. Czy na przykład myślisz o tym, żeby testować hulajnogi?
Nie, jeszcze nie jeździłam. Nie jeździłam ani razu hulajnogą.
Jak to nie?
Nie jeździłam. Nie jeździłam ani razu hulajnogą. W Warszawie trochę się boję.
To się pośpiesz, bo one niedługo znikną.
No i wcale się nie dziwię. Patrząc jakby na ilość wypadków, do których dochodziło, to mnie wcale to nie dziwi. Nie testuję hulajnog i nie jeździłam. Boję się tego, dlatego że wiesz co, ja bardzo dużo jeździłam na rowerze w zeszłym roku po ścieżkach rowerowych i ludzie bardzo często nie znają, nie dostosowują się do przepisów i nie znają podstawowych zasad. I na przykład, wiesz, jadą środkiem, a przecież ścieżka jest dwukierunkowa, że na przykład wyprzedzają cię z prawej strony, a jako kierowca dla mnie wyprzedzenie z prawej strony jest niedopuszczalne, i tak dalej, i tak dalej. To są takie małe rzeczy. I po prostu na tych ścieżkach rowerowych czasami się jest niebezpiecznie. Więc z taką hulajnogą po prostu bym się bała jechać.
A motocykle, skutery, samochody ciężarowe w ogóle cię kręcą? W sensie inne pojazdy?
Mam ze sobą przygody z motocyklem. Próbowałam tego i powiem ci szczerze, że odpuściłam sobie. Za duże niebezpieczeństwo zobaczyłam w tym. Jednak, wiesz, to fajnie, wsiadasz, jedziesz, to super. Na motocyklu jest ekstra. Natomiast jest to jednak obarczone sporym ryzykiem. I powiem ci szczerze, że przy tej ilości samochodów, które dostaję, te samochody są coraz szybsze, coraz mocniejsze, coraz ciekawsze. I miałam naprawdę w zeszłym roku, mówię na swoim koncie, zwłaszcza dużo takich fajnych wózków. To te samochody dostarczają mi tyle emocji, że już nie potrzebuję więcej. Już nie jest mi to potrzebne. Ja nie kontynuowałam przygody z motocyklem.
A samochody ciężarowe?
Nie. Nie, nie, nie. Ja,
nie. Nie jest tak, że tamten 32 tony cię jakoś ekscytują?
Nie
w ogóle.
Ekscytują.
Myślisz sobie, nie,
nie. To jest... To jest jakby osobowy, to jest jakby ta bajka, przy której zostanę.
Samochód marzeń? Taki, jak myślisz sobie, dobra, garaż marzeń. Jak myślisz sobie dokładnie o swoim garażu marzeń?
A ile stanowisk w tym garażu?
12.
Nie ma takich garaży.
To
bliżej ziemi.
Trzy.
Bierzmy dwa dwustanowiskowe, to jest jak najbardziej, wiesz, realne. Wiesz co, często sobie takie pytanie sama zadawałam, jak jeździłam jakimiś samochodami, które bym chciała widzieć i wiesz co, no jest kilka samochodów, które bym widziała kiedyś u siebie w garażu. To wbrew pozorom to wcale nie jest Ferrari. Albo Lambo, to nie jest aż taka egzotyka. Ja bym zdecydowanie celowała bliżej ziemi. Strasznie mi się podoba Audi RS5. Jeździłam nim i piękne auto z bardzo fajnymi osiągami. Chciałabym taki samochód kiedyś mieć. Nie za mocny, nie za słaby, bo jest jeszcze mocniejszy. Jest RS6, straszny diabeł, niepotrzebny mi taki. Ta RS5 byłaby świat i ludzie, jak to mówi moja mama. I wiesz co? I pewnie bym sobie wzięła coś spokojniejszego jeszcze. Takiego na jakiś wyjazd. Bo to jednak jest nerwowy samochód bardzo. Co bym wzięła? Kurczę, teraz to tak mi zaskoczyłeś. Suwa bym wzięła sobie jakiegoś.
No właśnie. To jest w ogóle fajna rzecz, że powiedziałaś. Co sprawia, że suwy urzekają kobiety?
Poczucie bezpieczeństwa, to ja ci nie będę nawet tutaj próbowała rzeźbić, bo to jest bardzo oczywista i to jest jednoznaczna odpowiedź. Poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli jeździłeś kiedyś SUV-em jakimś większym, jeździłeś, to pewnie to zrozumiesz. Siedzisz wysoko, widzisz wszystko, masz takie wrażenie, że nawet jak coś w ciebie wjedzie, to ty czujesz się w miarę bezpiecznie. I to o to chodzi tylko. Wysoko wsiadasz, wiesz, nie wycierasz nogami progów tam, no. Jest po prostu wygodny i buduje takie poczucie bezpieczeństwa. Wy mężczyźni cały czas jednak wolicie bliżej ziemi, bo ten samochód wtedy jest jakiś bardziej opływowy, lepiej się trzyma na zakrętach, taki niższy, bo takie wysokie. Jeździłam na torze, mieliśmy kiedyś, byłam na szkoleniu AMG Mercedesa i mieliśmy tam praktycznie całą paletę AMG do testów, no może bez G-klasy, bo to w ogóle byłoby absurdalne.
No nie, no.
Ale był GLE. To jest duży SUV już, wiesz, to jest kawał wozu. I naprawdę na zakrętach, jak tam lataliśmy dosyć ostro, to jednak nie byłam taka już pewna za kierownicą. Więc wy jednak wolicie te niskie, bo tam lepiej to się trzyma drogi. Kobiety wolą już wyższe, bo jakby mamy mniejsze ambicje, jeżeli chodzi o taką sportową jazdę. Natomiast chcemy bardziej poczucie bezpieczeństwa i ja lubię. Ja lubię SUV-y. Ja uwielbiam jeździć. Jeździłam XC90 ostatnio, więc i bardzo dobrze się w nim czułam. Bardzo dobrze.
Lubisz jeździć szybko? Oczywiście po niemieckich autostradach i wszystkie inne rzeczy lub na torze.
Inaczej. Na torze rzeczywiście, jak bywałam w zeszłym roku kilka razy, to było super, dlatego że masz to poczucie, że nic się tam nie złego nie może wydarzyć. Tor, w zależności który, ale te nowoczesne, takie jak ja byłam na Silesia Ringu, to są tory już przystosowane do bardzo szybkiej jazdy. Masz z jednej strony trawę, z drugiej strony trawę, więc jeżeli nawet wypadniesz z zakrętu, to wypadniesz po prostu do trawnik. I wtedy, tak, lubię jeździć, bo czuję się bezpiecznie, czuję się pewnie i można się, naprawdę można wyszaleć, wybiegać. Natomiast jakby tak na co dzień w ogóle w jakichkolwiek innych warunkach nie. Wiesz, ja straciłam kumpla lata temu w wypadku samochodowym i to bardzo uczy. Bardzo uczy. To wypadek był... Ja byłam na studiach jeszcze wtedy, więc to było ho, ho, ho. Ale jest to taka lekcja, którą jak raz odbierzesz, to wystarczy raz. Dlatego już jestem dosyć takim kierowcą rozważnym.
I tej rozwagi życzę wam wszystkim. To nie był najlepszy moment do tego, żeby postawić kropkę, a miałem pomysł, żebyśmy tutaj
nie,
postawili
kropkę. Nie, ale to przestroga. No,
ale to jest ładna przestroga. Żebyśmy wyciągnęli tę lekcję do tego, żeby po prostu myśleć, nie rozpraszać się w samochodach, bo większość z nas ma brak podzielności uwagi. Ania po prostu potrafi się do tego przyznać.
Tak.
My wszyscy udajemy, że jesteśmy takim multitoolem szwajcarskim, Victorinoxem, a tak naprawdę większość z nas umie wykonywać jednocześnie tylko jedną czynność i dołożenie jakiejkolwiek innej powoduje, że wykonujemy je coraz gorzej. Jeżeli lubicie, obserwujecie i śledzicie audycje Panie wiozą panów, czyli zgodnie z nawiązaniem do staroweselnego zwyczaju, panie proszą panów, to teraz już wiecie, kto stoi za tym blogiem. A stoi, przepraszam, za nim?
Anna Nazarowicz.
Anna, która nie tylko pisze o motoryzacji, ale również pisze o wielu innych rzeczach, a jednocześnie ma marzenie, którego jeszcze nie potrafiła do tej pory sprecyzować, jakim jest robić cykl testów Warszawa-Kijów i oczywiście pokazywać te samochody w relacji Polska-Ukraina. I na pewno będzie niedługo najbardziej znaną motoryzacyjną ukraińską blogerką. A to wszystko za sprawą wizyty w Hera On Air. Dziękuję bardzo, doszliście do tego momentu. Cieszę się, byliście tutaj razem z nami. Jeżeli jesteście na Facebooku, to jest dobry moment, żeby zrobić udostępnij lub też kliknąć przycisk emocji. Facebook lubi emocje, a ja lubię ten moment, kiedy w tym momencie audycji ekran zasypuje się uśmiechami, lajkami i serduszkami. A jeżeli słuchacie tej audycji na YouTubie, to pamiętajcie, subskrybuj, dodaj dzwoneczek, a oczywiście w podcastach też możecie kliknąć, że lubicie tę audycję. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Raz jeszcze przypomnę, waszym gościem była
Anna Nazarowicz.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.